Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry. CoDrive numer 81. Jest ze mną Cezary Gutowski oczywiście, dzisiaj we dwóch. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry, witam się w jednym studiu.
Witam w jednym studiu z Warszawy i jest z nami dzisiejszy gość, którego zanim przedstawię z imienia nazwiska, przeczytam krótką notkę biograficzną. Krótką, bo ją skróciłem, nie dlatego, że jest krótka. 5 zwycięstw Porsche Super Cup, 6 pole position, drugi wicemistrz tej kategorii w 2011 roku, wicemistrz z 2014 roku, odkrycie roku w plebiscycie przeglądu sportowego w 2011 roku i tutaj cytat z Wikipedii. 22 czerwca na torze Red Bull Ring w Austrii zwyciężył w pięknym stylu, perfekcyjnie jadąc przez cały dystans. Panie i panowie, jest z nami dzisiaj Kuba Giermaziak. Cześć Kuba, bardzo nam miło, że jesteś.
Cześć, fajnie, że udało nam się spotkać.
Witam cię serdecznie, ja też się bardzo cieszę i zacieram rączki, dlatego że będziemy mówić o później o torze, który jest kontrowersyjny, ale o torze, który dobrze znasz i na którym też stawałeś na podium. Jeśli dobrze pamiętam, drugie miejsce miałeś w tym wyścigu. Ale
nie,
to...
wygrywałem później... nawet. Wygrywałem, panie Cezary, myślę.
O, panie, kurde, widzisz? ale w topa.
Jeśli mówimy o... Nie, spoko, wiesz, to było dawno. Umówmy się, że ty byłeś pewnie na kilkudziesięciu wyścigach od czasu, jak się ostatni raz widzieliśmy, albo ponad setce. Więc jeżeli mówimy o tym samym, czyli o najbliższym wyścigu Formuły 1, to no udało mi się. Raz byłem, drugi raz wygrałem.
O, wybacz, to akurat zapamiętałem ten, który trzeba był jako drugi.
Z dwojga złego lepiej w tę stronę, bo jakbyś powiedział, że się nawygrywał i by musiał Kuba dementować, o nie, tak naprawdę nie wygrywałem.
Tak, no.
To było, wiesz.
Emocje rosną.
Tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że żyjemy in our Max Verstappen era, że tak powiem. O tym, że Tsunodzie pali się fotel i o tym, o co chodzi w tych zasadach ścigania w zasadzie i o właśnie najniebezpieczniejszym rzekomo torze na świecie. I jeszcze kilka innych tematów, ale zaczniemy sobie od naszego stałego punktu, a w zasadzie nie, jeszcze go przesuniemy. Chciałem cię zapytać, Kuba, na początek, co sądzisz o manewrze Maxa Verstappena na Oscarze Piastrim w pierwszym zakręcie w ostatnim wyścigu na Imoli?
Kurczę, no powiem wam, że akurat oglądałem ten wyścig od samego początku i cofałem sobie ten manewr chyba z 3 razy. Teraz już wiecie, technologia pozwala na to, że każdy na własnym telewizorze może odtwarzać replay dowolną ilość razy i to był szok. To jest to, co pokazuje, to czym Max pokazuje, że jest pewnie najlepszym kierowcą wszechczasów. Nie wiem, czy się zgadzamy, czy nie, ale to jest jakby no, trudno pewnie takie dylematy rozstrzygać. Aczkolwiek myślę, że to też pokazuje, w jaki sposób samochód Red Bulla jest ustawiony, bo widać, że on po prostu ma niesamowitą przyczepność na przedniej osi i po prostu tam, gdzie Max chce, tam ten samochód jedzie. Co pewnie sprawia trudność jego partnerom zespołowym z drugiej strony, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy mam na tyle wiedzy technicznej, żeby o tym mówić, ale to była moja pierwsza myśl, że po prostu jak Max chce wjechać w to miejsce na torze, to się tam znajdzie. I no i ten manewr był szokujący. Myślę, że Piastri też pojechał dosyć zachowawczo, zupełnie się nie spodziewał, więc zahamował bezpiecznie. No każdy startując z pierwszego pola, widząc, że Verstappen w sumie był chyba trzeci nawet przez moment, to pewnie sobie zahamował te 3 metry za wcześnie, ale no Max jest kierowcą, który takich okazji nie przepuszcza i ten manewr był doskonały, no jeden z najlepszych, jakie na pewno widziałem.
To ci powiem, że dane telemetryczne pokazują, że de facto Piastri spuścił nogę z gazu 10 metrów wcześniej niż Verstappen nacisnął hamulec.
Okej, no to tak wygląda, no tak wyglądało. To znaczy na pewno Piastri mu pomógł, ale wiecie, no trzeba mieć jaja, żeby w takim momencie walcząc o mistrzostwo w pewnie nie najlepszym aucie, też znowu akademicka dyskusja, czy to jest najlepszy samochód, czy nie, w stawce, no zrobić taki manewr i no... Kurczę, no pięknie się to ogląda, fajnie, bo to powoduje, że ten sezon jest bardzo interesujący.
No to teraz czas na nasz stały punkt programu, czyli propsy i disy, czyli dajemy propsa i disa zazwyczaj kierowcom, może też być zespołom, jako gość masz takie pozwolenie. Ja zacznę z króciutkim wytłumaczeniem, żeby widział, o co chodzi. Mój props idzie do Maxa Verstappena. właśnie za ten manewr i za to. W poprzednim odcinku Marcin Budkowski powiedział, że jeżeli Verstappen wygra w tej taczce, to po prostu już się powinien przestać ścigać, wygra mistrzostwo w tej taczce, to powinien się już po prostu przestać ścigać i oddać zabawę pozostałym. Więcej chyba już nie będę dodawał, bo jeszcze sobie do Verstappena wrócimy. A mój diss leci do Yukiego Tsunody, żeby zostało wszystko w rodzinie Red Bulla, który co prawda zdobył ten jeden punkt i naprzebijał się, ale po pierwsze była to kwestia trochę szczęścia, a po drugie, jak już nieraz tu wspominaliśmy, super, że miał tyle wyprzedzeń, tylko że startował z ostatniego pola, no to kurczę, jakby był 10 i by się przebił na pierwsze, to by wyglądało troszkę inaczej, ale w ten sposób to...
To zabrałeś najbardziej oczywiste, ale to...
Ale właśnie tak, żeby było, wiesz, najmniej ciekawe, to wszyscy by wiedzieli, że padną i teraz proszę bardzo, Cezary, produkt.
Nie, niech Kuba drugi, bo naprawdę już będzie ciężko jest wybrać teraz.
Kurczę, chyba props mój idzie do zespołu Williamsa i to nie tylko za ten wyścig, ale za ten sezon, bo... Zobaczcie, że wiele zespołów pokazuje, chociażby Aston Martin, tak, który przez kilka lat rzędu potrafi mieć dobry start sezonu, no w tym roku może trochę gorzej, ale poprzednie lata takie są i potem tych wyników nie dowożą, a Williams tak cichutko sobie jedzie i potrafi dowieźć samochód, który walczy, no okej, no to z tą walką o podium może kontrowersyjne na Imoli, ale no walczy o pierwszą piątkę, pierwszą szóstkę, więc na pewno Williams jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. A kogo tu ocenić negatywnie? No, dobre pytanie. Kurczę, to wiecie, w ogóle ocenianie z naszej pozycji kierowców Formuły 1 czy zespołu Formuły 1 negatywnie jest dosyć, no...
Ale... Jest to abstrakcja, zdaję sobie sprawę, Kuba, jako kierowca.
No, trochę, znaczy, wiecie...
Ale... Ja bym pojechał, ale...
Cezary myślę, że doskonale wie, że to jest tak, jakby oceniać, jak każdy z nas gra w piłkę i mówić, że ja bym strzelił na miejscu Roberta Lewandowskiego, a on jeszcze abstrakcja wypełna. Ale myślę, że negatywnym zaskoczeniem w tym roku dla mnie jest, pójdę zespołowo, żeby było trudniej, jest właśnie Aston Martin, bo okej, no, Newey dołączył późno, widać, że ta czystość była zachowana, bo ten samochód jest po prostu beznadziejny. Ja nie jestem fanem Alonso, jak Cezary wie, wiem, że Cezary jest dużym fanem, ale gdzie Alonso się nie pojawi, tam wyników nie ma, poza tym jak startował w Renault, to jak nie ma takiego ostrego partnera zespołowego, jakim był Hamilton, który też był faworyzowany pewnie w tych latach, to, no to Alonso po prostu nie współpracuje z tym zespołem albo z tym samochodem i no po tylu latach w Astonie to spodziewałbym się, że wycisną więcej z bolidu, szczególnie mając Newey'a. Dużo było mówienia o tym przed wyścigiem, że Newey ma tutaj upgrade'y i że zachował dużo, jeszcze nie powiedział o wielu rzeczach w Red Bullu, które już ma na ten sezon, ale efektów tego nie widać moim zdaniem.
Tutaj zabawne, bo zastanawiałem się, komu dać propsa Idisa, bo jest naprawdę ciężko po tym, co zrobił Verstappen, a tam dalej się różnie działo i sobie pomyślałem, w sumie Aston Martin nagle się poprawił i chciałem dać im propsa, no bo zrobi ten skok. Miejmy nadzieję.
Ale ja mam od nich, wiesz, wysokie oczekiwania po prostu, nie? Wydaje mi się, że mają dobrych kierowców. Okej, no jak jesteś Zauberem, no to nie masz trochę ani kierowców, ani budżetu, ani nie miałeś żadnych takich, no powiedzmy, przesłanek, żeby się poprawić, a Aston Martin wydaje kupę kasy. Ma dobrego kierowcę, przynajmniej jednego. I no, te wyniki są, no wiecie, no dla mnie tam jest więcej szczęścia, tak jak w przypadku Ferrari na Imoli, no więcej szczęścia niż jakichś, kurczę, wielkich taktycznych decyzji czy super zarządzania. No czasami się uda, no każdemu się czasami uda. Tak mi się wydaje w tej Formule 1, no.
Zobaczymy, jak będzie z Newey'em. No tutaj akurat mieli pecha faktycznie, bo prędkość była, natomiast potem w wyścigu zabrakło właśnie strategicznie szczęścia. Drugim osobą, której myślałem, żeby dać jej propsa, ostatecznie dam tego propsa Fernando Alonso, dlatego że wyjeździł to piąte miejsce i trochę mi go szkoda, że miał tego pecha. Nie jestem fanem Fernando Alonso. Generalnie Alonso to ja nie lubię jako człowieka, nie? Jest dla mnie no, osobą odpychającą generalnie. Nie osądzając za bardzo, no ale kilka sytuacji tam widziałem, więcej słyszałem. Może część nie była prawdziwa, ale generalnie no, sam miałem jakieś doświadczenia z Fernando. Pamiętam pierwszy wywiad, jaki z nim robiłem, to był po roku w Minardi i już był osobą taką bardzo odpychającą, mówiąc w skrócie. No ale to nieważne.
Natomiast rozumiem, że był pewny siebie, tak? Bo ja nie poznałem go nigdy, nie. Że był dosyć
pewny siebie. To, że jest pewny siebie, to nie, to wiesz, ty też byłeś pewny siebie od samego początku i każdy dobry kierowca jest pewny siebie. Natomiast chodziło o coś więcej niż ta pewność siebie. Chodziło o takie traktowanie świata z wyższością trochę jak Lance Stroll tutaj do siebie pasują, z tą różnicą, okay. Że nie było zasadzone na tym, że tak, że mój tata mógłby kupić was wszystkich, tylko było to zasadzone na tym, że jestem zajebisty i nikt mnie nie skoczy. To była ta różnica. Więc dam propsa
Fernando. Czyli był po prostu arogancki i tyle.
No tak, ale to też nie jest, ty akurat nigdy nie byłeś arogancki, ale to też nie jest rzadkość wśród kierowców, to jeszcze nie jest do końca...
No to fakt,
Więc dam propsa Fernando Alonso, natomiast Disa dam ostatecznie Colapinto, dlatego że no niestety pokazał coś, co można było obawiać się, że pokaże, czyli ten spin w kwalifikacjach. No niby można go odbronić, że to pierwsze kwalifikacje, pierwszy wyścig, ale właśnie z tego powodu powinien był bardziej uważać. I jeszcze bym nawet to przyjął, gdyby nie to, jak, że on potem zaczął tłumaczyć, no, że tutaj się jeździ na wąskie marginesy, że było bardzo wąsko, tutaj ja dawno nie jeździłem. Mi się wydaje, że to jest wytłumaczenie do czegoś, co będzie się pojawiało raz po raz, nawet kiedy będzie miał już ze sobą większe doświadczenie. Po prostu mam takie przekonanie, że absolutna większość kierowców, jak przejawia jakieś tendencje za młodu, to po prostu mogą to trochę wygładzić, a ostatecznie jakby to w nich pozostanie. A Colapinto ma taki styl jazdy bardzo, bardzo pewny, co fajnie wygląda. Jak wszedł zaraz do Williamsa, to było widać fizycznie, że panuje nad tym samochodem 10 razy lepiej niż kiedykolwiek Sargent, ale z drugiej strony ma tendencję do tego, żeby przeginać. I te przegięcia kończą się właśnie w ścianach i to był moim zdaniem kolejny taki przypadek.
No myślę, faktycznie, bo po Colapinto miał tak naprawdę ten początek taki dobry, nie? A potem w zasadzie no, już nie miał ani jednego takiego przebłysku i tak jak mówisz, ta prędkość tam jest i to jest fajny kierowca, fajnie się go ogląda, duża baza fanów, ale ja pamiętam czasy, jak Hamilton zaczynał, tak? To też był kierowca, z którego się czasami śmiali, bo on też przeginał, tylko że on wygrywał, a potem nie potrafił trafić pit lane, tak? Nie pamiętam, czy był w Singapurze, czy gdzie wjechał do piachu, wjeżdżając do pit lane, tylko że on jednocześnie wygrywał, nie? No a tutaj gościu, okej, no pojedzie dobre okrążenie i się rozwala potem, więc to faktycznie, no słuszna uwaga. Fajną rzecz powiedzieć, Cezary, nie myślałem nigdy o tym, że to, czym ci kierowcy za młodu, te cechy, które przejawiają za młodu, to potem się za nimi ciągną i chyba coś w tym jest, no, faktycznie.
Widziałem jeden taki wpis na X-ie, dawniej Twitter, nie pamiętam niestety użytkownika, ale followuję go, który napisał, że niestety, ale Colapinto zaczyna mu się bardziej kojarzyć już z tymi wypadnięciami z toru niż z tymi świetnymi wynikami na początku, no i tak jest. Jeszcze zostaniemy przy Imoli, chciałem was zapytać o jedną rzecz. Otóż bardzo dwie podobne sytuacje, Ocon poza torem, Antonelli poza torem, w pierwszym wypadku virtual safety car, w drugim wypadku safety car, który trwał aż 14 minut i 8 okrążeń. O co tu chodzi? Proszę mi wytłumaczyć.
Tak, bo były takie pytania, to ja sobie pozwolę odpowiedzieć. Otóż były takie pytania, czy nie chodziło o to, żeby wyrównać stawkę poprzez safety car, żeby było więcej akcji. Pierwsza rzecz, o jakiej ja pomyślałem, bo jako że śledzę wyścigi od dawna i na torach, to zawsze mam z tyłu taką lampkę na te wszystkie rzeczy, o których nie mówi się zazwyczaj w telewizorze i oficjalnie, tylko mówi się pod garażem i zazwyczaj czasem na nerwie po prostu, że stało się i to, tych historii jest mnóstwo. Natomiast tu chodziło o to, że najpierw stanął Ocon i on stanął bliżej zakrętu, on między 7 a 8 zakrętem i oni ściągnęli ten samochód podczas virtual safety cara, bo było po prostu blisko do tego miejsca i było prościej. A jak stanął Antonelli, to jakby to miejsce, żeby przechować samochód, było już zajęte w tym miejscu, więc trzeba było go przenieść między zakręt 8 a 9. I w tym momencie no, musieli zatrzymać, a tam jest podgórka jeszcze, więc musieli jakby zrobić safety cara, żeby przyjechał samochód, go ściągnął i zawiózł go w to kolejne miejsce, gdzie można ten bolid przechować. Natomiast ja wiedziałem, że było długo i szczerze mi się czasami te długie przerwy odpowiadają, bo w tym czasie sobie robię scenariusz do programu, który będę robił na żywo, więc jak sobie jadą powoli, to mam chwilę uspokojenia, porządkuję sobie notatki i tak dalej. I przegapiłem to, że to było 14 minut i 8 okrążeń i tego ja na przykład akurat nie rozumiem, nie? Jak można, że to już trochę przegięcie.
Też mi się wydaje, że przegięcie i też się nad tym zastanawiałem, ale wiecie, czasami są takie błahe sprawy jak to, że nie wiem, porządkowi pracowali, był ten virtual safety car, któryś z zawodników bardzo mocno przyspieszył, przejechał blisko i porządkowi dali sygnał do kontroli wyścigów, że słuchajcie, no następnym razem to wolimy normalny safety car, bo czuliśmy się niebezpiecznie, tak? No jednak wiecie, to są wolontariusze, bardzo często oni, ich bezpieczeństwo jest najważniejsze, już nie mówiąc o tym, co powiedziałeś Cezary, no że jak pracuje jednak ciężki sprzęt na torze, no to ten safety car jest wskazany, bo wiadomo, że kierowcy, wiecie, no nie chcę mówić my jako kierowcy, bo w Formule 1 nie jeździłem, ale no jeździłem w kategoriach, gdzie były i safety cary, i code 60, i jakieś, wiecie, wirtualne neutralizacje, jak w Stanach, gdzie jest po prostu full course yellow tak zwany i też utrzymujemy prędkość i tak dalej. I no kierowca, tak, znaczy nie chcę mówić, że nie patrzy na bezpieczeństwo, bo patrzy, ale przede wszystkim patrzy na to, żeby delta się zgadzała i żeby nie stracić nic do zawodnika z przodu. I wiecie, jak na Nordschleife mamy jest tak zwany Code 60, tak? Czyli mamy na Nordschleife mamy taką sytuację, że mamy podwójną żółtą flagę, wtedy jest ograniczenie prędkości do 120, mamy Code 60, jedziemy maksymalnie 60. I to też są czasami, wiecie, no tor jest olbrzymi, więc jakby no nie ma opcji pełnego safety cara, tam po prostu nie ma safety cara, ale można to porównać właśnie do sytuacji z virtual safety car, bo generalnie chodzi o to, że kontrolują prędkość, tak, poprzez GPS. I jeżeli my widzimy, że samochód za nami jedzie 0,3 km na godzinę szybciej niż my i wyrobiliśmy sobie, wiecie, 3 sekundy przewagi, a samochód za nami podczas takiej neutralizacji nas dogonił, no to inżynier nie chce być w jego skórze, nie? Co on słyszy na radiu. Jak my mamy ustawiony samochód i my walczymy o to, żeby jechać 0,3 km na godzinę szybciej i nie patrzymy, czy to jest mniej, czy bardziej bezpieczne, no bo w tamtym momencie na torze nasz mindset to jest, ja chcę wygrać wyścig, a nie... I tak zakładam, że to jest bezpieczne, tak? No nikt przecież celowo, nie wiem, nie powoduje wypadku, więc może być taka sytuacja, że wiecie, kierowca przyspieszył, coś się marszałom nie spodobało i po prostu powiedzieli, słuchajcie, no my chcemy normalny safety car i tyle, no. I to wiecie, na pewno kontrola wyścigów też podczas takich neutralizacji konsultuje to z marszałami, którzy są na torze, tak? No i mówią, chcecie... Jaka jest sytuacja, tak? No to oni na końcu będą ten samochód sprzątać i w razie czego to ich ktoś potrąci. Ale tutaj na koniec tej przydługiej wypowiedzi powiem, że im jestem starszy, tym bardziej widzę to, o czym ty mówisz, Cezary, że no jest dużo polityki, nie? Po prostu. Jak byłem młodszy, to i sam się ścigałem, tak? No wiecie, ja skończyłem się ścigać 11 lat temu, tak powiedzmy na poziomie tam weekendów Formuły 1, to starałem się o tym nie myśleć, że jest ta polityka i starałem się jakby wiecie, nie zaprzątać sobie tym głowy, tak? No czasami się człowiek zdenerwował, ale jakby wiecie, zamartwianie się tym, że na nie wszystkie decyzje ja mam wpływ albo część decyzji jest polityczna, w niczym by mi nie pomogło, tak? Ale teraz jak obserwuję te wyścigi z zewnątrz, już będąc zupełnie kibicem, no to jest tej polityki od jasnej cholery za przeproszeniem, nie? Po prostu. I jest tych decyzji, no już nie mówię o tym, jak Hamiltona okradli, czy nie okradli z Mistrzostwa Świata, według mnie okradli i to, co zrobili było bardzo pod publiczkę i w 100% nie fair, no ale taki to jest sport, no. Robi się po to, żeby się kasa zgadzała i też zawodnicy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że w tym uczestniczą, no. Są częścią tego.
Ja tylko dodam jeszcze, Kuba mówi skromnie, ale Kuba, ścigałeś się w te same weekendy po tych samych torach, przy tych samych marszalach co Formuła 1, więc de facto wiesz dokładnie, jak działa system Formuły 1, bo to były w zasadzie inna kategoria, ale cała reszta była, to było to dokładnie to samo.
Tak jeszcze... No jeździliśmy ile? 2 godziny, tak? 2 godziny przed Formułą 1 na tym samym torze, ale tak jak mówię i wtedy wiesz, Cezary, pamiętam jak często o tym gadaliśmy, bo byłeś praktycznie na każdym weekendzie wyścigowym i mówię, dla mnie wtedy ta polityka, ja starałem się jej nie widzieć, bo dla mnie z perspektywy kierowcy jest łatwiej o tym nie myśleć, tak? Bo jak zacznę myśleć, że jest 10 innych rzeczy, na które nie mam wpływu, które mogą mi, nie wiem, zepsuć wyścig, to no to nie jest odpowiedni mindset, tak? Odpowiednim mindsetem jest to, że ja mam na wszystko wpływ i ode mnie zależy, czy ja wygram, czy nie. Teraz jak patrzę na to z boku, no to ci kierowcy na mniej rzeczy mają wpływ niż się może nam wszystkim wydawać, to na pewno.
Polityka polityką, a potem jest restart i Max Verstappen robi to, co zrobił. Po prostu też geniusz. Pomyślałem sobie o tym, że na pewno za 3-2-1 rozpocznie się dyskusja w komentarzach na temat tego, czy Hamiltona jednak okradziono, czy nie, więc z góry dziękuję Wam za wszystkie komentarze i wszystkie łapki w górę, bardzo nam to pomaga. Zawsze staramy się na wszystko odpowiadać, a skoro Max Verstappen, to porozmawiajmy właśnie o nim. Mam takie poczucie, że jest trochę z nim jak z Messim, przepraszam, jestem Team Barcelona, można to sobie zapewne odnieść też do Ronaldo, obu.
Też czekamy na komentarze, kto jest jaki team, ja akurat
tak, proszę bardzo, oczywiście.
Neutralnie.
Proszę?
Ja też neutralnie.
No, koszulka mówi co innego, ale... że królewscy, że biała, ale ja też nie jestem w barcelońskiej. W każdym razie, to co chciałem powiedzieć, to że z Messim było tak, że wiedziałeś, że jest genialny i po prostu spodziewałeś się już tego z weekendu na weekend, z meczu na mecz, a potem znowu coś robił i się łapałeś za głowę. I takie same poczucie mam z Verstappenem, że z jednej strony wiem, że po prostu jest świetny, a z drugiej strony robi coś takiego jak na Imoli i myślę sobie, Chryste Panie, no gdzie jest sufit? I teraz pytanie, czy ten sufit w ogóle jest, czy on go cały czas przesuwa z tym wszystkim, co robi? Niedawno gruchnęła wieść, że zaczyna się ścigać na torze, na którym tak się składa, że ty, Kuba, chyba masz więcej uprawnień niż on, prawda?
Tak, znaczy musiałbym odświeżyć, ale póki co mogę je odświeżać w ten sposób, że zrobię teoretyczny test. On jeszcze musi chyba dwa wyścigi przejechać, jeśli się nie mylę, w takim, wiecie, samochodzie a la Hyundai i20 czy i30. Bo takie są po prostu zasady, tak? Ja pamiętam, jak Robert chciał wystartować i robiliśmy ten permit razem. Wtedy było tak, że to chyba były czasy COVID i jakby zamknęli i jakby Robert nie zrobił tego permitu, ale jeden z tych jazd jakby uprawniających nas do startu na Nordschleife robiliśmy razem, ale słuchajcie, jeśli chodzi o Maxa, też o tym myślałem przed tą rozmową, bo wiedziałem, że będzie ten temat i też to jest taki ciekawy przykład, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, że czasami jednak w tej Formule 1 jest ważne, żeby mieć jednego tego wyjątkowego kierowcę, na którego stawiasz i wydaje mi się, że jednak paradoksalnie łatwiej wygrać to mistrzostwo w sytuacji, kiedy masz tego jednego, pod którego budujesz cały zespół, niż w sytuacji, w której jest McLaren. I tak jak znowu 10 lat temu sobie powiedział, nie no, chcesz mieć dwóch zarąbistych, żeby oni ze sobą walczyli i tak dalej. Coraz mniej się z tym zgadzam i coraz bardziej uważam, że sytuacja, w której jest Red Bull, gdzie oni mają, okej, u nich jest ta dysproporcja wyjątkowa, tak, no wyjątkowo duża dysproporcja i oni aż takiej dysproporcji pomiędzy kierowcami to by nie chcieli, ale ta sytuacja, w której oni mają tego jednego i w zasadzie 70% pewnie zasobów drużyny idzie na Maxa, też powoduje, że no, jemu jest po prostu łatwiej, tak? No, nikt się nie, jak Max powie, że tak ma być, no to tak będzie, nikt się nie będzie zastanawiał, czy to jego partnerowi pasuje, czy nie pasuje i nikogo to nie obchodzi, tak mówiąc szczerze, gdzie w innych zespołach tak nie jest. No, w innych zespołach jest tak, że musi to pasować dwóm kierowcom, bo zaraz będą menedżerowie na ich głowach i sponsorzy i tak dalej, i tak dalej. Tu nikogo to nie interesuje, ma pasować Maxowi, a przy tym no, jest po prostu olbrzymim talentem, niesamowitą taką kombinacją pewności siebie i skromności jednocześnie, tej skromności jakby objawiającej się w tym, że bardzo dużo pracuje, tak? I pokory, o, może nie skromności, ale pokory, takiej zdrowej pokory. No kurczę, wiecie, fajnie być w sytuacji, gdzie możemy kogoś takiego oglądać, no, gdzie moglibyśmy myśleć, że od czasów Senny, potem może Schumachera, tak? No był Hamilton, tak, ale to też były trochę inne czasy, mi się wydaje, że jednak Mercedes dominował dużo bardziej bolidem niż robił to Red Bull, a tutaj po prostu dominuje kierowca, tak, no i pokazuje nam niesamowite rzeczy, więc mi się akurat to podoba, no ja jestem jego fanem tego, co robi i też w jaki sposób się komunikuje z mediami, w jaki sposób no, prowadzi tą swoją karierę. Niesamowity gościu, no taki kierowca renesansu dla mnie. Bardzo mocno, nie? Facet, który po prostu się skupia na wyścigach. No, jak można pojechać kwalifikacje na Imoli, a potem siedzieć w symulatorze i jechać wyścig na Nordschleife, na iRacing, nie? Szok. No, nie.
A powiedz mi, jak widziałeś ten, bo jest wieść i też są te plotki, które pewnie ty też słyszałeś jako człowiek ze środowiska, który się ściga na tym torze, że zszedł poniżej 7,49,5 sekundy, więc pierwsze pytanie, czy to robi wrażenie, a drugie pytanie, czy słyszałeś coś takiego, że Engel twierdził, że to była specyfikacja DTM i tak dalej, czy do ciebie to też dotarło?
To znaczy, powiem wam tak, no ja jeździłem na tym torze sporo, tak? Teraz nie, że nie chcę być ani fałszywie skromny, ani zabrzmieć bardzo nie chcę, no zarozumiale, ale no był taki sezon, kiedy ja ścigałem się w Audi, że pojechałem chyba 10 wyścigów NLS i 5 wygrałem i miałem chyba 7 razy podium, więc no miałem taką, bym powiedział, solidną statystykę w tych wyścigach i wtedy też, wiecie, jechałem wyścig 24, zająłem 5 miejsce, więc taki dobry, to był mój dobry sezon, więc ten czas, który zrobił Max, biorąc pod uwagę też okoliczności, jest kosmiczny. No ja jechałem, znaczy moim partnerem był w ostatnich dwóch sezonach moim partnerem był Christian Krognes, który był właścicielem tego rekordu. No, on pobił ten rekord, który pobił Max. Chyba rekord był 7,49 z groszami. I to był po prostu kosmiczny kierowca Christian. Więc pobicie tego rekordu, to moja pierwsza też myśl była nie, że miał złe BOP, tak jak Engel, który no się, sorry, ośmieszył się po prostu chłop, niepotrzebnie się odzywał. Jak to wiecie, jak to mówią, dopóki nie było internetu, tylko matka wiedziała, żeś głupi. Bo zamiast to sprawdzić, to wiecie, piszę takie bzdury, a to po prostu no takie, że no nie piszesz takich rzeczy, dopóki nie masz pewności. Ja też o tym pomyślałem, mówię, kurczę, ciekawe, czy miał ten balance of performance, bo faktycznie gdyby to auto nie było zgodne z regulacjami Nürburgring, no to ten rekord nie robiłby wrażenia, bo nie wiem, czy kojarzycie, że wiele lat temu był taki wypadek na Nürburgring, gdzie chyba to był Lexus, który przekoziołkował w publiczność na Flugplatz, na zakręcie Flugplatz i no tam niestety to był wypadek śmiertelny dla kibiców. i bardzo poważne uszkodzenia ciała i tak dalej. Od tego momentu organizatorzy zrobili wszystko, żeby samochody GT3 spowolnić. I to jest taki absurd, że jak ja jeździłem wyścigi, no to my nie byliśmy w stanie wyprzedzić samochodów GT4 na prostej. Tak bardzo spowolnione są samochody GT3. My na prostej osiągaliśmy prędkości, wiecie, 265 km na godzinę, 270 i Cayman GT4 nas wyprzedzał. Czy Porsche kapowe, które na okrążeniu były po 20 sekund wolniejsze od nas, ale organizatorzy tak bardzo no po prostu zdejmowali moc. Te samochody GT3 mają ponad 100 koni mechanicznych mniej niż w normalnej specyfikacji. No i wtedy, wiecie, jak masz 100 koni więcej, to nie muszę wam tłumaczyć, jako ludziom, kurczę, super zaznajomymi z wyścigami, że zrobienie czasu tam sekundę lepszego niż rekord to byłby żaden czas. Tak? I to też była moja myśl, ale potem mówię, nie, no ten gościu jakby nie miał tego BOP, no to by pojechał 7.40, bo to byłby pewnie, nie wiem, czy 7.42. No bo kurczę, no można kwestionować, czy Max, w sensie dlatego się trochę zaśmiałem z tego Engela, bo mówię, kurczę, no gdyby ten facet miał naprawdę zdjęte BOP, to by pojechał 7.40 niskie, po prostu, no bo nawet jeżeli on, wiecie, standardowo, jak ja pojechałem pierwszy swój wyścig na Nordschleife, to byłem 2 sekundy wolniejszy, 2,5 sekundy wolniejszy od pole position. No to ile mógłby być Verstappen wolniejszy, nie? Wiecie, no sekundę mógłby być wolniejszy, ale nie byłby 5 sekund wolniejszy. A to, co napisał Engel, gdyby on nie miał BOP, to by świadczyło, że Verstappen był 5-6 sekund wolniejszy. No to nie ma takiej opcji, no 5-6 sekund wolniejszy to są amatorzy. No i potem sobie pomyślałem, nie no, gościu miał to BOP, okej. Kończę znowu tą przydługą wypowiedź, bo wiem, że trochę może jest w tym chaosu, ale temat mnie bardzo interesuje. Ferrari jest bardzo dobrym samochodem, tak? I Ferrari, na to okej, i to trzeba powiedzieć, że poza geniuszem Verstappena jest to, że Ferrari nigdy nie jechało na Nordschleife z dobrym zespołem i z dobrymi kierowcami. Wszystkie starty Ferrari to były starty, okej, z bardzo dobrymi kierowcami, ale którzy doskonale wiedzieli, jak zarządzać BOP tak zwanym, czyli Balance of Performance, czyli tym, żeby organizatorzy nie zdejmowali ich mocy. No oni po prostu, wiecie, no puszczali gaz na proste i tak zdobywali pole position, no to nie jeździli pełnym gazem, no bo po co mieli jeździć pełnym gazem. Więc Ferrari na pewno ma bardzo dobry Balance of Performance, tak? Ale no nie zmienia to faktu, że gościu wsiadł na najtrudniejszy tor świata i po prostu pojechał to, co pojechał. I to jest doskonały czas. Okej, było chłodno. Na Nordschleife to jest bardzo ważne, że jest chłodno, tak? Po pierwsze ze względu na moc silnika, bo jednak trzeba pamiętać, że jest to tor bardzo górzysty, mamy kilkukilometrowe podjazdy pod górę, tam tej mocy po prostu zawsze brakuje. A po drugie, na Nordschleife GT3 jeżdżą tak zwanymi confidential oponami. To są opony Michelin, które są przywożone tylko i wyłącznie na ten tor. To są specjalne opony, które no wiadomo, trzeba zwracać po każdym wyścigu, jak się zgubi taką oponę, no to się płaci kilkaset tysięcy euro kary i tak dalej, bo są to specjalne opony, ale są to też opony, które no w tej takiej specyfikacji kwalifikacyjnej, miękkiej mieszance, no nie wytrzymują zbyt długo, nie? Więc jest ważne, żeby było chłodno. I takie warunki Max miał, ale słuchajcie, tu mówię, no jakby próbując zrobić puentę do tej mojej wypowiedzi, to jest bardzo akademicka dyskusja. No, gościu jest najlepszym kierowcą świata i praktycznie w każdej kategorii, w której by pojechał, na pewno byłby w czołówce, no tutaj nie ma co się czarować, nie? Więc to jest facet, który mógłby, nie wiem jakby sobie poradził w rajdówce, ale pewnie też nieźle, ale na pewno w każdej kategorii torowej, no to jakby chciał, to mógłby walczyć o mistrzostwo, po prostu i tutaj wiecie, czy to Ferrari ma trochę lepsze BOP, czy nie, to na pewno Max jakby dzisiaj wystartował nawet każdym innym samochodem, czy Mercedesem, czy Lamborghini, to by walczył o mistrzostwo czy o pole position, więc to jest, wiecie, to jest po prostu wyjątkowy kierowca na maksa. To też chcę to powiedzieć z perspektywy bycia kierowcą, że to nie jest po prostu dobry gościu, tak? To nie jest ktoś, kto się trafia tam raz na 5 lat, ktoś dobry, ma dobry sezon i tak dalej. To jest super wybitny zawodnik, który się trafia raz na 30 lat pewnie, albo 50 lat, no wiecie. Motoryzacja nie jest taka długa, żeby mówić raz na 200 lat. Nie ma tyle lat, ale raz na kilkadziesiąt lat, no, na pewno. Dobra, kończę, sorry, bo już za długo gadałem.
Nie, spoko, mówisz mega, mega ciekawie i to są te tematy, które mnie bardzo interesują. Natomiast mówiłeś też, ja nie wiedziałem, że z Robertem robiliście jedne przyjazdy na ten, na licencję na Nordschleife.
Tak, Robert chciał chyba jechać wyścig 24, tak. I spotkałem go na torze i on właśnie, ja robiłem wtedy z Frankiem Kehele, to był jak robiłem powrót na Nordschleife, na w ogóle do ścigania Nordschleife, to był chyba 20 rok właśnie, mi się wydaje, że to był COVID, ale musiałbym to sprawdzić, tak mi się wydaje, 19-20 rok, I właśnie spotkaliśmy się na jednym torze i Robert jechał jakimś tam kajmanem, czy przygotowywał się do jazdy, bo to jest tak na tym permicie, że najpierw musisz dać permit, czyli musisz dostać zgodę od organizatora na to, żeby startować w wyścigach na Nordschleife, tak? I najpierw musisz zdać egzamin teoretyczny, to tam jest 3 godziny oglądania, przepraszam, filmów i egzamin taki online. I potem jedziesz jeden wyścig takim bardzo wolnym autem i potem 2 wyścigi jedziesz już takim trochę szybszym autem typu BMW 130i i musisz dojechać ten wyścig w 25% najlepszych zawodników tej kategorii, tak? Czyli jeśli startuje, nie wiem, 10 aut, no to ty musisz być zaokrągleniu w pierwszej trójce. I wtedy, jeżeli zrobisz 2 takie wyniki, to możesz dopiero postarać się o tą Permit Gold, tak zwany, i ten Permit Gold uprawnia cię, żeby startować w klasie GT3. I dopóki nie zrobisz tych, nawet jak pojedziesz te 2 wyścigi tym wolnym BMW, ale nie będziesz w tym top 25%, no to nie dostaniesz tego permitu. Takie są po prostu przepisy i to, wiecie, to tak się mówi, ale to nie jest tak, że to jest jakaś klasa na robienie permit. No ty jedziesz z zawodnikami, dla których ta BMW 130i jest główną kategorią, tak? Oni tylko tym się ścigają. Więc no czasami to zajmuje 3 wyścigi, żeby zrobić ten permit, czasami to zajmuje 4, no bo musisz po prostu dojechać te 2 wyścigi na podium. No więc spotkaliśmy się na jednym wyścigu z Robertem i mi się wydaje, że wtedy był jakby ten temat się, on jakby chyba nie zrobił tego permitu finalnie, z tego co wiem. No wiadomo, no Robert teraz jest szefem w wyścigach długodystansowych zdecydowanie, więc pewnie na ten Nürburgring 24 godziny gdzieś tam patrzy, no to jest też fajny wyścig do pojechania na pewno.
Jechałeś z Robertem wtedy?
Nie jechałem z Robertem, nie.
A powiedz, co sądzisz tak? Co sądzisz tak o Roberta startach teraz w WEC-u, jak patrzysz na to?
Nie, no kurde, mega szef, naprawdę. Słuchajcie, to jest... No Robert znowu, trochę się, wiecie, znowu się odniosę do tej historii, ale na wiele rzeczy patrzę teraz inaczej niż patrzyłem, jak miałem te 20 parę lat. No człowiek jednak z wiekiem trochę mądrzeje. I tak jak zawsze uważałem oczywiście, że Robert jest doskonałym kierowcą, zresztą Timo Rumpfka, który był szefem mojego zespołu przez wiele, wiele lat, to uważał, że Robert to jest po prostu jeden z największych talentów w historii wyścigów i w historii Formuły 1 i porównywał go do Senny i do takich, wiecie, no już takich absolutnie talentów największych. A Timo, jako mój dobry kolega, żeby nie powiedzieć przyjaciel, którego znam, wiecie, 20 lat, to jest olbrzymi autorytet w świecie wyścigów. Spod jego ręki wychodził Bottas, wychodził Magnussen, Verstappen wygrywał z nim Macau w Formule 3 i parę innych wyścigów, także z Verstappenem. Symulator, Synoda, na którym jeździ Verstappen, tak. Symulator, na którym jeździ Verstappen, to montowali chłopaki z Polski, bo budował go Timo razem z motoparkiem. I ten symulator, który Verstappen ma do iRacingu, no to właśnie jest spod ręki Timo i motoparku. Oni budują dobre symulatory. No i Timo właśnie zawsze mówił o Robercie, tak, a ja tak, wiecie, no nie znałem tak bardzo tej historii, mówię, no nie, no Robert na pewno super kierowca, ale wiecie, tych kierowców jest dużo dobrych i tak dalej, to teraz z perspektywy czasu widzę, jakim Robert jest talentem i wiecie, jakie jest niesamowite to, co on zrobił i obyśmy mieli, już nawet nie mówię kiedyś taki talent, bo to mieć taki talent to jest jedno, jak Robert w naszych sportach motorowych, ale żeby komuś się udało tą drogę przejść, no bo ta droga, którą przeszedł Robert w tamtych czasach, jest niesamowicie trudna, wymaga nie tylko talentu, ale też bardzo dużo, dużo szczęścia. I już wtedy była kosmicznie droga, a mam wrażenie, że teraz jest 10 razy bardziej droga, nie? Bo po prostu te wyścigi stały się jeszcze bardziej popularne i wiecie, ci bogaci ludzie się coraz bardziej bogacą, też nie ma co ukrywać i po prostu tej kasy jest więcej. Amerykanie widzą i Azjaci, że to jest sport prestiżowy, więc pchają się też do tej Formuły 1. I jak teraz się wiecie, była cała akcja przecież zbierania kasy dla chłopaków, dla Tymka, tak, czy dla Kacpra, tak, no to interesowałem się też tym, gadałem chociażby z Timo, ile kosztują te serie juniorskie. No to ja wiem, że ja się ścigałem 10 lat temu, ale to kosztuje 5 razy tyle, co kosztowało 10 lat temu. Nie? Koszt serii juniorskich po prostu wzrósł, myślę, że między 3 a 5 razy, no to jest trochę więcej niż inflacja. I wiecie, dojście do Formuły 1 jest teraz jeszcze bardziej trudne niż było, tak mi się wydaje. No więc naprawdę życzę chłopakom powodzenia, bo to jest no, trudna sprawa, po prostu bardzo trudna.
Teraz ja parę opowiem historii, bo ja miałem kilka onboardów w ogóle na Nordschleife, więc sam też jeździłem, ale po tych onboardach to nie mogę, no nie można tego nazwać jazdą. Pamiętam, ostatni raz jak jeździłem, to Robert wziął mnie na onboarda dwa razy w BMW M4, po tym Nordschleife. On wtedy upalał, bo był wyścig DTM, był taki ostatni, że był tydzień w tydzień, no i tak. Robert tam sobie jeździł. Wtedy jakby się zastanawiał, czy w ogóle nie wystartować w 24-godzinnym wyścigu właśnie, jakim samochodem, tak. Jaki tam samochód sobie zdobyć, żeby jeździć. No i ja tam miałem swojego wtedy Hyundai i30N, to potem mi było trochę głupio jeździć po tym torze, jak się z Robertem przejechałem, ale to wiesz, to też nie znałem, znaczy wiadomo, żebym w życiu nie wszedł na ten poziom, ale to wiesz, ciężko się jedzie, jak nie znasz toru takiego jak Nordschleife, nie? A to, co pamiętam, to to, że ja miałem z Robertem kilka onboardów, ale że zdałem sobie sprawę, że ten moment, kiedy większość kierowców, łącznie z kierowcami naprawdę mega dobrymi i zawodowymi, kiedy oni czują, że o, to jest już, wiesz, że to jest ta granica, kiedy zaczynasz ratować samochód przy 240, to był ten moment, do którego on dążył, żeby tak właśnie, nie żeby tak cały czas, ale że to był ten moment, kiedy on zaczynał czuć, że jedzie w ogóle. To było niewiarygodne. Druga rzecz niewiarygodna to była taka, jakby wyprzedzał inne samochody i motocykle, jak się ustawiał po prostu do tego, że każda decyzja była dobra. Człowiek się wydawało, Jezus, gdzie on jedzie, nie? W sensie na milimetry, na centymetry. Nigdy w żadnej sytuacji, żeby było coś unikać i tak dalej. Zawsze w dobrym momencie wiedział, kiedy wcisnąć i kiedy wejść komuś pod pachę, żeby go po prostu wyprzedzić. Więc było to dla mnie takie duże przeżycie. No, dwa okrążenia zrobiliśmy i to z odstępem. To musiałem pół godziny dochodzić do siebie, żeby potem wsiąść i byłem, nie jadłem specjalnie obiadu, a to było już tak pod wieczór, żeby wsiąść do tego...
A co myślisz o torze? Tor robi na tobie wrażenie sam w sobie?
Jest to szalony tor, w sensie fakt, że ja pamiętam jeszcze jak wy jechaliście w Porsche Super Cupie ten wyścig. Ja uważam, że to jest szalone, żeby tak szybkie samochody wpuszczać na taki tor, że to po prostu jest nieodpowiedzialne, bo to jest najniebezpieczniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Ja nie wyobrażam sobie, żebym ja się tam był w stanie ścigać, to, ale no, ja nie jestem kierowcą wyścigowym. Miałem jeszcze z Wilkohokiem, z Markusem Wilkohokiem miałem co-drive'a w SLS-ie, na mokrym torze. To wtedy dopiero było, nie? Bo jedziesz też po mokrym torze i ty nie widzisz, co jest dalej, widzisz, że gdzieś tam za tym, wiesz, że za podjazdem gdzieś jest zakręt i ty byś już zdejmował, a on, kurde, ty nie widzisz, co się dzieje, on dodaje, jest mokre. Więc w ogóle jest to przerażające, ale miałem też z tobą co-drive'a na Nordschleife, nie pamiętasz.
Oczywiście. C316. Tak jest, ale, wtedy jeszcze ja nie znałem toru za dobrze, muszę powiedzieć, ale powiem ci, że bo z Markusem znam się dobrze, bo ja jechałem z nim wyścig 24 godziny, tak, i właśnie z nim na piątym miejscu skończyłem i no, niesamowicie sympatyczny kierowca też właśnie z ogromnym doświadczeniem i akurat, to znaczy ja bym nie powiedział, że to jest, w moim zdaniem to nie jest najniebezpieczniejsza rzecz, bo też jakby no dużo się ścigałem na tym Nordschleife, zrobiłem tam pewnie już ze 30 wyścigów. Myślę, że rajdy są bardziej niebezpieczne jednak, mimo wszystko.
A nie, ale to mówię, że w wyścigach, tak? No bo rajdy to wiadomo.
No
to
w wyścigach na pewno najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką można zrobić, zgadzam się. Rajdy myślę jeszcze dwa levele wyżej, nawet jak na moje standardy. Tak. Ale fakt jest taki, że na Nordschleife no, szczególnie w wyścigu 24 godziny, no to, że wiecie, my tam mamy 160-170 samochodów naraz się ściga, tak? Różnymi prędkościami. Jest noc, mgła, deszcz, czasami śnieg, bo też miałem już śnieg na torze. Czasami wyjedziesz na slickach, bo pogoda jest strasznie nieprzewidywalna i wiecie, no stint się wydaje krótki, bo stint na Nordschleife to jest 8 okrążeń, no bo 8 okrążeń to jest godzina jazdy, tak? Tam. No więc nie ma opcji, że ty w połowie, ty czasami tam jest, ja akurat dlatego lubię ten tor, bo ja się dobrze odnajduję na przykład w takich mixed conditions, bardzo lubię taką sytuację, że pół toru jest mokre, pół toru jest suche, tak? No i jak taka jest sytuacja, to musisz jechać na slickach, bo jednak tracisz dużo więcej jadąc na deszczowych oponach po suchym, niż tracisz na sliku po mokrym. Ja bardzo lubię takie sytuacje I dlatego w zasadzie ostatnie lata tylko tam się ścigałem, bo robiłem to już tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, własnej frajdy. I Nordschleife to był taki jedyny tor, ja to zawsze powtarzam, że Nordschleife to jest jedyny tor, na którym ja mam przyjemność samej jazdy. Nie? Ja po prostu jadę okrążenie i mam przyjemność. I tylko chcę się odnieść do tego, Cezary, co mówiłeś a propos co-drive'u. Ja pierwszy raz jechałem na Nordschleife właśnie na prawym fotelu, jak się przygotowywałem do Porsche Super Cup, to był jakaś tam 20-lecie chyba, tak? Jechaliśmy na Nordschleife ten wyścig, 20-lecie Super Cupu. I ja też pierwszy raz jechałem na prawym fotelu i mówię wam z ręką na sercu, że jak zaczęło się okrążenie moje na prawym fotelu w kapówce, którą ja znałem, no byłem już wtedy, wiecie, no wygrywałem wyścigi wtedy kapówką, to podczas tego okrążenia mówię, Boże, ja nigdy w życiu nie będę w stanie tak szybko jechać, no to jest niemożliwe, ten tor jest... wiecie, no, tam naprawdę musisz być, jak to się mówi, komitet, nie? I to nie jest tylko komitet na zasadzie, że musisz być na limicie, to co powiedziałeś, ale też musisz mieć, musisz zupełnie nie zastanawiać się, że za tą górką może ktoś stać, może być olej, może być woda, w ogóle po prostu zresztą jest mnóstwo takich wypadków, ja też miałem taki wypadek, to, że przy 200 na godzinę najedziesz na plamę oleju, o której nikt ci nie powie, bo na tak dużym torze nie działa radio, na 1/3 toru nie działa radio, więc i nawet jak inżynier wie, że tam jest plama oleju, to on i tak nie ma jak ci tego powiedzieć, bo ty go nie słyszysz, bo po prostu jesteś w dolinie. No i musi się liczyć w tym, że czasami w ten olej wjedziesz, no i po prostu przypierdzielisz w ścianę, no mówiąc brzydko, więc to był dla mnie taki duży szok. No ale wiecie panowie, no potem się do tego też przyzwyczajasz, no wszyscy mają jakby, no gra jest dla wszystkich równa, nie? To nie jest tak, że prama oleju jest jak w kreskówce tylko dla jednego i jeździ chmura za nim, tylko chmura jest dla wszystkich i no ten, kto sobie radzi lepiej, to wygrywa, no po prostu. Także dla mnie to jest, każdego zachęcam do tego, że jeżeli interesują go wyścigi, wiecie, to jest jeden z niewielu torów na świecie, gdzie można wjechać w zasadzie, no raz w tygodniu jest przynajmniej opcja Tourist Fahren i można po prostu sobie tam wjechać na ten tor, nie trzeba się ścigać, można sobie po prostu się przejechać, nie? I tyle, to jest piękna sprawa.
Ja nie zamierzam tam jechać, ewentualnie kodraj w takim Citroenie 1.6 może bym wytrzymał, także czekam na zaproszenie. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o zasadach ścigania. Wiecie, jak to jest w sporcie, że im więcej zasad, tym mniej radości. Idealnym przykładem, jakie dzisiaj mam odejścia do innych sportów, są skoki narciarskie, które kiedyś były proste. Im dalej, tym lepszy. A teraz, zanim się to wszystko przeliczy, punkty dodatnie, ujemne, belki, wiatry i tak dalej, to już człowiek jest tak zmęczony, że ma ochotę sobie pójść i zrobić herbatę. No i Christian Horner powiedział, że wydaje mi się, że to jest coraz mniej naturalne ściganie. Myślę, że takie ściganie koło w koło zaczyna być przytłoczone przez wszystkie regulacje, które mamy nad sobą. Czarku, czy też masz takie odczucie jak szef Red Bulla? Czy jesteście podobni?
Tak, mam takie wrażenie, to jest w ogóle tendencja ogólnoświatowa, dotyczy wszystkich dziedzin życia. Uważam też, że jest mocno przekombinowana, jeśli chodzi o zasady ścigania Formuły 1. Tym bardziej, że chyba te proste podstawowe, których też broni Max Verstappen, to są zasady, które no w zasadzie były uniwersalne i które powinno się, no nie wiem, nie było sensu ich zmieniać chyba. Robert Kubica ma tutaj bardzo silną opinię. I też do tego nawiązuje, cytując jego z jednej z naszych rozmów, że kiedyś jak był młody i w kartingu wracał do boksu, to najgorsza rzecz, jaką można było zrobić, że ciężko było spojrzeć w oczy ludziom, to dać się wyprzedzić po zewnętrznej. I nagle mamy tę sytuację, kiedy ktoś, kierowcy ustali, że ten co atakuje po zewnętrznej ma mieć zostawione miejsce. Ja ciebie chciałem, Kuba, spytać, co ty sądzisz o tych zasadach generalnie ścigania, a żeby wyjść od tej sytuacji między Leclerkiem i Albonem z ostatniego wyścigu, czy Leclerc słusznie oddał pozycję Albonowi?
Słuchajcie, też o tym myślałem, nie ukrywam, bo dla mnie sytuacja, w której my czekamy podczas wyścigu kilka okrążeń na to, żeby sędziowie nam powiedzieli, czy to wyprzedzenie było legalne, no przecież co to ma być? No to jest, wiecie, to jest po prostu żenada dla mnie, tak zupełnie serio. I no kiedyś zasady były proste, no to co powiedział Cezary, cytując Roberta, jest absolutnie prawda, no za moich czasów było tak, że no raczej nikt cię nie był w stanie wyprzedzić po zewnętrznej, to była jakaś taka, no już to były sytuacje, w której się zagapiłeś, tak, albo faktycznie są takie tory, kiedy hamując po wewnętrznej, no bo wiadomo, sytuacja jest taka, że najłatwiej się wyprzedza po wewnętrznej stronie zakrętu, no więc jak jesteś kierowcą z przodu, no to starasz się tą wewnętrzną trzymać, tak. I zdarza się taka sytuacja, ja miałem taką sytuację ostatnio na Monzy, zresztą Karol Basz mnie wyprzedził, że jak hamujesz po wewnętrznej, to twój breaking point, tak, no bo jako kierowcy wszyscy mamy tak zwane punkty hamowania, tak, no to nie jest tak, że my czujemy, gdzie mamy zahamować przed każdym zakrętem, tylko mamy obrane punkty hamowania, czasami na jeden zakręt trzech kierowców będzie miało trzy różne punkty hamowania, dla mnie to jest jakaś tablica, dla innego to jest coś na asfalcie, dla jeszcze kogoś to jest, nie wiem, znak, który widzi po prawej, albo drzewo, no cokolwiek to jest tym punktem hamowania, każdy z nas ma ten punkt hamowania i czasami jak jesteś po wewnętrznej stronie, to twoja percepcja tego twojego punktu hamowania jest inna, tak? I ja miałem taką sytuację na Monzy, gdzie po prostu trzymałem wewnętrzną stronę pierwszej szykany i byłem pewien, że zahamowałem tam, gdzie normalnie hamuję, a okazuje się, że zahamowałem 3 metry za wcześnie, no i to już wystarczyło, tak? No bo Karol był po zewnętrznej, te 3 metry on zahamował znowu metr później i jemu to wystarczyło, tak? Szczególnie w szykanie, wiecie, lewo, prawo, nawet nie masz jak wypchnąć tego kierowcy na zewnętrznej, bo i tak wiesz, że następny zakręt jest jego, tak? I to są takie sytuacje, kiedy po tej zewnętrznej czasami cię ktoś wyprzedzi. I dla mnie sytuacja jest prosta. Jeżeli kierowca jest na równi na zewnętrznej, to nie jest jego zakręt. No i ja będąc kierowcą po wewnętrznej, no po prostu jego tam nie ma, nie? On zawsze wyląduje na zewnątrz, no bo ja uznam, że muszę akurat dosyć szeroko pojechać. A jeżeli on jest przede mną, nie wiem, o 1/3 samochodu, o pół samochodu, no to ja go nie wywiozę, bo sobie, no wiecie, jeżeli ja uderzę swoim kołem, na przykład w moim przypadku w jego drzwi, to ja raczej sobie zrobię kuku niż jemu, no bo jak ja uderzam kołem w drzwi, no to wiecie, koło zawieszenie to jest część delikatna, no drzwi samochodu nie są częścią delikatną i on może mieć wgniecione drzwi, ja nie mogę mieć uszkodzonego koła. I to były takie proste zasady, które zawsze się stosowało, tak samo w kartingu, no raczej nie byłeś w stanie kogoś wywieźć na zewnętrzną, jeżeli on był pół gokarta przed tobą. To już było za późno, tak? Ale jeżeli on był na równi z tobą, no to on cię nie wyprzedził po prostu, no to był twój błąd. A teraz są takie absurdalne sytuacje, że my oceniamy, czy nos zawodnika był pół centymetra z przodu. No ludzie, no przecież co to w ogóle ma być? Sędziowie powinni być potrzebni w sytuacjach takich, wiecie, ekstremalnych, naprawdę, w ekstremalnych sytuacjach, gdzie oglądamy powtórkę po 5 razy i naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, co ktoś źle zrobił. No ale jeżeli ktoś próbuje wyprzedzić cię po zewnętrznej, no to na litość boską, no musi się liczyć z tym, że ty możesz też wjechać w ten zakręt 3 km/h za szybko i go tam szturchniesz, no i on wtedy się nie zmieści w tym zakręcie, no i to jest ryzyko tego, który wyprzedza po zewnętrznej. Więc ja tutaj jestem w 100% po stronie tego, co mówi Robert i po stronie tego, co mówisz ty, Cezary. Dla mnie to bardzo mi obrzydza Formułę 1, nie ukrywam. To wiecie, w ogóle te zasady, że oni teraz się mogą przepuszczać. Wiecie, że on może, że on jak przepuści i przepuści tego, co go niby nielegalnie wyprzedził, to mu nie tej kary nie dadzą i tak dalej. Absurd. I no w sytuacji z Leclerciem, poprawcie mnie, bo nie jestem pewien tego, co mówię, ale wydaje mi się, że zespół dał mu informację, że ma go przepuścić, zanim w ogóle była jakakolwiek reakcja ze strony dyrektora wyścigu, tak? Co w ogóle jest jakąś sytuacją zupełnie absurdalną, no bo
był under investigation, oni się bali. Nie, okay. Była informacja, że jest under investigation.
No dobra, ale według mnie, no już taka nadgorliwość granicząca z waszym, moim zdaniem, wydaje mi się, że Leclerc nie powinien musieć przepuszczać i to, że w ogóle to jest under investigation, to jest trochę dla mnie absurd, tak szczerze. Ale to też idzie, wiecie, też się zastanawiam i może wy mi odpowiecie, bo też zastanawiam się, wiecie, no zakładam, że w tej Formule 1 siedzą mądrzy goście, którzy też uważają, że to psuje widowisko. No bo już nawet palicho, czy im się, wiecie, czy oni mają tak do końca te zasady fair play, im o to chodzi, no najbardziej im chodzi o to, żeby było dobre widowisko, tak? No chyba się zgadzamy, no jak jest dobre widowisko, dużo ludzi to ogląda, kasa się zgadza i jakby no organizatorzy są zadowoleni. Myślę, że oni widzą, że to psuje widowisko, no bo nie jest to, to nie trzeba być Einsteinem, żeby widzieć, że te wszystkie decyzje sędziów są niezrozumiałe. I też się zastanawiam, czy to nie jest tak, że może jest presja zespołów, żeby jednak tych kraks było jak najmniej, żeby wiecie, te koszty były jak najniższe tych uszkodzeń. No bo wiecie, budowanie tych torów też, gdzie kurczę, każdy pierwszy zakręt to można przejechać na wprost prawie, no to też jest absurd, nie? No kurczę, mi się w ogóle nie podobają te nowoczesne tory. Nigdy mi na nich zresztą dobrze nie szło, może dlatego mi się nie podobają, bo zawsze byłem cienki na tych nowoczesnych torach, gdzie można było, wiecie, gdzie ten margines błędu był duży, nie wiem, nie umiałem sobie z tym poradzić i zastanawiam się, po co oni w to idą, bo gdzieś mam wrażenie, że jest jakaś presja albo ze strony zespołów, albo ze strony, nie wiem, FIA, bo kończąc mówię, znowu długo gadam, ale wydaje mi się, że tam siedzą jednak mądrzy ludzie i oni widzą, że to widowisko jest gorsze przez te ich decyzje i przez to czekanie i przez te, wiecie, narady i 5 osób, wiecie, kierowcy w Formuły 1 podejmują decyzję jadąc 300 km/h w bolidzie, kurde, mało paliwa, zużyte opony i tak dalej i potem 5 gości siedzi i ogląda 17 razy replay i będzie im mówić, czy on zrobił dobrze, czy nie. No przecież, wiecie, no do czego to dochodzi, nie? No to naprawdę się wydaje, że już jest zakrawał absurd. No a jednak tak jest, nie? I sam jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie, dlaczego oni poszli w tą stronę, bo mówię, może to są kwestie budżetowe, tak? Że boją się tych wypadków, nie chcą, żeby te bolidy się rozbijały, nie wiem, no. Bo wiadomo, no jak będzie ostrzejsza walka, no to ten karbon będzie się sypał, nie? Po prostu, no nie wiem.
Mi się, Kuba, błąd w twoim założeniu, że tam siedzą mądrzy goście, albo nawet jeżeli nie w tym, bo tam faktycznie siedzą mądrzy goście, natomiast w założeniu, że im wszystkim zależy na tym samym. To są mądrzy goście, którzy mają swoje różne cele, swoje różne sympatie. Mieliśmy Johnny'ego Herberta jako jednego z sędziów, który twierdził, że jest absolutnie bezstronny, ale większość decyzji, jakie podejmował, była ewidentnie stronnicza, jego wypowiedzi ultrastronnicze, ultra nastawione na brytyjskich kierowców i ultra antywerstappenowe, więc to są po prostu jakby całe łańcuszki różnego rodzaju układów, które się zmieniają w zależności od tego, kto zasiada na jakiej pozycji, kto kogo w danym momencie lubi, a kogo nie lubi. A też wydaje mi się, że od strony Liberty, no to oni do końca, no wiesz, oni to zostawiają w rękach FIA bardziej, no bo to FIA ma to robić. Tak. Więc od strony Liberty też nie mają na to do końca wpływu. Wydaje mi się, że twój trop, że zespołom zależy na tym, żeby było mniej na przykład wypadków, to może być jakiś kierunek, ale ja przypuszczam, że ostatecznie jest to w dużej mierze kwestia mocno przypadkowa, tak? No po prostu nie ma jednej mądrej osoby, jak kiedyś Charlie Whiting był, która byłaby wystarczająco wielkim autorytetem, wystarczająco mocno zahaczona i wystarczająco dobrze znała wyścigi i konsekwentna nawet w swoich, bo nie zawsze ja się zgadzałem z jego decyzjami, ale nazwijmy to błędach z punktu widzenia innych, ale konsekwentna, która by to trzymała za twarz, która by miała autorytet, żeby się z tym wszyscy zgadzali. A bo to się zaczyna przecież od dyrektora wyścigu. Dyrektor wyścigu nie jest sędzią, ale to on może zgłaszać, tak, to on nadaje sędziom jakby ton sędziowania, tak, tak, to on mówi tak naprawdę, jest tą pierwszą osobą, która wyznacza im, jakie mniej więcej powinny być granice. Więc mi się wydaje, że to jest kwestia, tutaj wchodzi do gry teoria chaosu i jakby tarć różnych w różnych miejscach, po prostu takiej bardzo dużej, złożonej kombinacji czynników, które są bardzo przypadkowe często, a za mało kierowane przez jedną osobę, która by to trzymała za twarz.
To ja pójdę jeszcze kroczek dalej.
No, przepraszam.
Proszę, mów, ja zapamiętam.
Nie, bo ciekawą bardzo rzecz powiedziałeś i też się z tym zgadzam, że no, ja pamiętam Charlie'ego Whitinga, bo to też były moje czasy, tak? I jakby no, ja się ścigałem, jak on te decyzje podejmował i w tym, że on, wiecie, znaczy ja miałem wrażenie, że on był bezstronny przede wszystkim, że on mimo wszystko był bezstronny on się mylił jak każdy z nas, ale nawet jak się pomylił, to potrafił logicznie uzasadnić, dlaczego się pomylił, tak? I potrafił powiedzieć, słuchajcie, miałem takie i takie dane i dlatego podjąłem taką decyzję, okej, no może te dane były błędne, a może decyzja była błędna, ale no na pewno dyskusji, paradoksalnie zobaczcie, no ilość powtórek była taka sama, kamery na bolidach były, a mam wrażenie, że dyskusji o tym, czy ten centymetr za białą linię był legalny, czy nie, było dużo mniej. Po prostu, no było, jakby było dużo mniej, mam wrażenie, że ludzie mieli, że wszyscy mieliśmy wrażenie, że to było bardziej sprawiedliwe i teraz zobaczcie, no trochę jest podobna sytuacja, czy w piłce nożnej, czy nie wiem, w tenisie, tak? No w tenisie przecież też są kamery i każda linia może być kolowana, tak? Ale nie wiem jak jest teraz, bo wiem, że był taki eksperyment, że już tylko komputer tam wywoływał auty i nie auty i tak dalej, ale no przecież chyba nadal tak jest, że masz tam te dwa challenge, tak? Nie możesz każdej piłki challenge'ować, nie możesz każdej piłki sprawdzać przez komputer, tak? Jednak magia tego sportu trochę polega na tym, żeby ten człowiek też, no wiecie, no wiadomo jest, żeby ten, no nie żeby się pomylił, ale żeby ten element był jakiś tam. A dzisiaj jest tak, że każdą sytuację, wiecie, analizujemy po 53 razy, oglądamy z 16 kamer, no nie wiem, Mam wrażenie, że tu się zgadzam z tą Cezary na pewno w 100%. Był Whiting, który podejmował decyzję autorytarnie i i mam wrażenie, że się mylił mniej niż jak były jak teraz są te wszystkie komitety, mówię, powtórki, puszczanie zawodników, kary 5 sekund i tak dalej. Sport na pewno był bardziej entertaining i chyba też masz rację w tym, że no to były takie czasy, że tych takich autorytetów, które znały to takie prawdziwe, twarde ściganie jeszcze, wiecie, w czasach Formuły 1, gdzie zespół nie miał 30 ciężarówek i hospitality za 20 milionów dolarów, tylko czasami zespół przywoził, kurczę, na lawecie bolid Formuły 1, tak, to już takie mówię w ekstremalnych czasach, no to było takie ekstremalne ściganie, nie? Nie było powtórek, no bo nie było kamer i jakieś decyzje trzeba było podejmować. A teraz ci ludzie mają te wszystkie dobrodziejstwa i tych decyzji błędnych jest sporo, nie? I wiecie, ten kierowca też jedzie w tym bolidzie i się zastanawia przez 6 czy 7 okrążeń, co mu zrobią, nie? Nie wie. No, kiedyś Whiting był, po prostu spojrzał raz i powiedział, tak będzie i koniec, nie? Dostajesz jakąś tam karę i wszystko, nie? Jechałeś dalej, no. Nie mogę się odwoływać, no. I tyle, po prostu.
Dołożę jeszcze swoje 3 grosze z perspektywy bardziej casualowego obserwatora niż wy obaj, bo gdyby to było tak, że ta zasada jest jasna, okej, no to tak jest i tyle. Tylko że tutaj mam wrażenie, może zajdę za daleko, jest pozostawiona bardzo duża szara strefa, bo wiecie, potem Max Verstappen robi dive bomba i okej, no jest z przodu na tym Apexie, jest metr czy półtora przed kierowcą, tylko że wiadomo, że on i tak się tam nie zmieści. No i potem biega Horner ze screenem z telewizji telewizji, że zobaczcie, zobaczcie, on to był z przodu. I tutaj jest jakieś takie, wiecie, pole, gdzie w zasadzie może przesadzam, ale jest pole do jakiejś manipulacji, tak? A może teraz temu, bo gdyby, bo again, nie każdy zawsze dostaje taką samą karę, nie każdy dostaje tu 5 sekund, tu oddaj pozycję i wiecie, taki kibic, który nie wiem, wchodzi do Formuły 1, oglądał pierwszy sezon, to myśli, może ja czegoś nie rozumiem po prostu, bo to jest przedziwne. W wyścig temu była podobna sytuacja, wydaje mi się, a go puścili, a teraz dają mu karę. O, zagrzałem.
Ale nie uważacie tak, że nie uważacie, że dlatego trochę tutaj idę tym tropem tych kosztów, bo mam wrażenie, że mimo wszystko kiedyś było dużo więcej kraks. Teraz mam wrażenie, że tych kraks jest więcej, że zawodnicy popełniają błąd podczas jazdy po prostu sami z siebie, tak? Próbują wejść za szybko w zakręt, kwalifikacje, trening, coś. Tak, a kiedyś no po prostu co wyścig był karambol, tak? W zasadzie. I wiecie, z punktu widzenia kierowcy, no jeżeli Max. Mam wrażenie, że gdyby Max 10 lat temu zrobił dwa dive bomby, to za trzecim razem by ktoś po prostu skręcił, nawet wiedząc, że on się w niego wpierdzieli dla zasady, no, żeby on przestał to robić.
Tak.
I tak by się to skończyło. Tak. No po prostu wystawiłby, jakby, nie wiem, jakby walczył z Hamiltonem, to wystawiliby drugiego kierowcę i powiedzieli, stary, no jak ci Verstappen będzie chciał zrobić dive bomba, to po prostu ma nie wyjechać z tego zakrętu i się nauczy. Tak by kiedyś było. A teraz ja mam wrażenie, że oni robią wszystko, żeby się nie dotknąć. Za wszelką cenę po prostu. Oni uciekną w każde miejsce, żeby tylko nie było kraksy. I też, no. Kiedyś, także właśnie o tym chcę powiedzieć, że mam wrażenie, że kiedyś kierowcy załatwiali to trochę między sobą. No jak ktoś przeginał, no to był wyprostowany, tak? No to po prostu się,
tak, tak.
Po prostu było na to, że czy go się wypchnęło, czy się sprowokowało sytuację, gdzie dostał za swoje, nazwijmy to, nie? A teraz nie ma takich sytuacji i dlatego myślę, i szedłem tych tropem kosztów, bo ja mam wrażenie, że oni wszyscy unikają za wszelką cenę unikają kontaktu, no. Tylko Verstappen, tak mi się wydaje, jest kierowcą, który nie liczy się z konsekwencjami tego, że ktoś może skręcić i on po prostu, tak jak powiedziałeś, robi dive bomby i nikt nie skręca, nie? Wszyscy omijają. On jest genialny, to co mówię, ja nie cofam tego, co powiedziałem, tylko po prostu no, wydaje mi się, że kierowcy Formuły 1 10 lat temu po prostu by skręcili, no. I tyle, no. I byłoby co było, no. Nie wyjechaliby oboje z zakrętu, on by wiedział, że tak ma nie robić, no. Przynajmniej do tego kierowcy, ale... A teraz są, wiecie, kalkulacje i jakoś to inaczej wygląda. No tych kraks jest mało po prostu, wiecie, to jest, może to i jest fajne, ale nie znam statystyk, ale takie jest moje odczucie, jak oglądam Formułę 1, nie? Że kiedyś po prostu co start, to wszyscy czekali, aż będzie wypadek, nie? A teraz potrafimy mieć kilka wyścigów, gdzie nie ma nic na starcie, nie? Po prostu wszyscy przejeżdżają sobie, jadą elegancko. Nie ma tego ryzyka z jakiegoś powodu.
No. No to teraz przejdziemy do toru, na którym właśnie wszyscy się spodziewają, że nie będzie kraks, ale akurat rok temu jedyna rzecz, która się zadziała, to zadziała się na pierwszym okrążeniu, czyli Grand Prix Monaco 2025. Czarku, czy zechcesz nam przeczytać fragment jednej z najpoczytniejszych gazet pierwszego kwartału 2025?
Tak. Fragment z Karol Kubica o to, że w Monaco, ciekawe czy Kuba się zgodzi, bo Kuba ten tor zna bardzo dobrze, jak już zaczęliśmy, nie dość, że był drugi, to jeszcze wygrał wyścig w Monaco, a to tak. Szczerze mówiąc w każdej kategorii jest to po prostu bardzo duże... No jest to bardzo duży wyczyn. Monte Carlo ma wiele osobliwości. To zdecydowanie najwolniejszy tor i jedyny wyścig Formuły 1, którego dystans nie przekracza 300 km. Trasa jest wąska, kręta, wyboista i na większości dystansu nie wybacza błędów. Wymaga od kierowców absolutnej koncentracji i chirurgicznej precyzji, od bolidów przede wszystkim przewidywalności i ostatnimi czasy także odporności na uderzenia. Tu rywalizacja odbywa się na innych zasadach. Na ekstremalnie trudnym, wąskim torze, zdecydowanie za małym dla wielkich i superszybkich współczesnych maszyn F1, zawodnicy muszą stopniowo budować pewność siebie i prędkość, aby coraz bardziej zbliżać się do stalowych barier. Z roku na rok coraz częściej się oni ocierają, czy wręcz odbijają od nich, balansując już nie tylko na granicy toru, lecz także wytrzymałości swoich maszyn. Jak ty wspominasz
sama
tor,
prawda.
Monte Carlo? Szczególnie pierwszy twój
wystarczy. Kurde, stary. Ja kiedyś powiedziałem w wywiadzie, to było parę lat temu, że ścigam się na Nordschleife, bo Nordschleife jest chyba takim z punktu widzenia kierowcy torem najbliższym Monaco. Jak miałbym, dla mnie te tory są, oczywiście one są zupełnie różne, w zupełnie różnych miejscach. Jeden jest na totalnym zadupiu w Niemczech, drugi jest, wiecie, no pewnie jednym z najbogatszych krajów, jeśli nie najbogatszym kraju na świecie. Pod kątem jakimś tam, wiecie, mieszkańców, którzy tam zamieszkują, to pod kątem odczuć to są bardzo podobne tory. Oba nie wybaczają błędów, oba są, no to jest taki wyścigowy dziki zachód, nie? Pod kątem kierowcy. Tam się liczą zupełnie inne rzeczy niż na normalnych torach. To są tory, gdzie nie, nie, nowe opony mają znaczenie, ale nie robi się jednego okrążenia w kwalifikacjach, tak? Tylko się robi tych okrążeń więcej, bo nawet ci najlepsi kierowcy świata w Formule 1 nie są w stanie wycisnąć na pierwszym okrążeniu, na tym jednym okrążeniu kwalifikacyjnym tego, co daje im zrobienie kilku kółek, tak? Tor, na którym nie można za bardzo trenować, tak? W zasadzie nie ma opcji poćwiczenia poza symulatorem, więc jak się go nie zna, no to po prostu tyle, ile się doświadczenia w seriach juniorskich zdobyło i na symulatorze to wszystko. No ja ten tor, powiem wam tak, jak pierwszy raz tam byłem, to się nie polubiliśmy z Monako, poszło mi słabo i miałem za dużo respektu do samochodu i też kurde, ja byłem jako kierowca miałem jedną taką dużą wadę, taką z punktu widzenia jakby techniki jazdy czy bycia kierowcą, że ja potrzebuję mieć bardzo dobry samochód, z którym się super rozumiem, tak? Są kierowcy tacy właśnie jak, nie wiem, Verstappen czy Robert Kubica, czy myślę, że Hamilton jest takim kierowcą na pewno, którzy no wiecie, jak polscy piloci na drzwiach od stodoły by polecieli i czy ten samochód jest dobry, średni, czy bardzo dobry, to super jadą. Ja byłem kierowcą, który potrzebuje zawsze mieć samochód, który po prostu mi super pasuje, tak? Małe nieporozumienie z samochodem, ja od razu traciłem tempo i w tym pierwszym sezonie miałem słaby wynik, bo po prostu mieliśmy bardzo agresywny samochód, którego ja nie lubię. No potem udało mi się zająć drugie miejsce, udało mi się wygrać, tak? Chyba w 2014 roku wygrałem. Super, super przygoda, bo to jest jedyny tor, na którym dostawaliśmy dwa puchary. Oprócz pucharu z Porsche Super Cup, to Automobil Klub Monako daje swoje puchary dla kierowców tych serii wspierających, więc dla mnie olbrzymie przeżycie. Byłem na kolacji z księciem, na której, wiecie, myślałem, że będę na kolacji z księciem, a było tam ze 600 osób, więc księcia to widziałem mniej więcej. Wiecie,
był książę, był.
Nie, no to był hit, bo wiecie, ja się nie spodziewałem, że wygram w ogóle. Przyszła niedziela, wygrałem i okazało się, że oczywiście nie miałem stroju żadnego na tą kolację, więc szybko jechałem do Nicei we Francji, sklepy częściowo pozamykane w niedzielę kupowałem. Okazało się, że sklepy zamknięte, nie mogłem kupić garnituru, więc pożyczyłem od kogoś jakiś tam garnitur, od kolegi. Poszedłem na tą kolację, ale to wiecie, stare dzieje. Aczkolwiek, no już wracając do samego toru, na pewno magią Monako jest to, że dużo bardziej liczy się komfort za kierownicą niż szybkość auta. To znaczy, generalnie jest tak z punktu widzenia techniki jazdy, jest tak, że wiadomo, jeżeli mamy samochód, który jest bardzo szybki, ale jest też bardzo agresywny, tak? I na dystansie wyścigu zużywa dużo opon i jest po prostu, jedzie się nim trudno, tak mówiąc normalnym językiem, to nowy komplet opon bardzo przykrywa wszystkie te niedoskonałości, tak? Generalnie jest tak, jak będę mówił za długo, to mi przerywajcie, nie? Ale generalnie jest tak, że nowy komplet opon zawsze powoduje, że tylne opony dostają więcej przyczepności niż przednie. No więc ustawiamy samochód tak, żeby podczas jazdy na zużytych oponach był troszeczkę nadsterowny, tak? Trochę tył musi nam uciekać, bo jak tył nam ucieka i dostaniemy nowe opony, to on zazwyczaj będzie zbalansowany. A znowu, jeżeli mamy podsterowność na używanych oponach, to jak założymy nowy komplet, to będziemy mieli jeszcze więcej podsterowności. I to jest zasada, z którą ja się spotkałem we wszystkich kategoriach świata. Nie wiem, jak jest w Formule 1, to byście musieli, wiecie, bardziej kompetentnych ludzi pytać, ale we wszystkich seriach juniorskich, we wszystkich seriach samochodów tak jest. Po prostu przy nowym komplecie opon ten tył dostaje więcej. Ale w Monako, przynajmniej z mojego doświadczenia, jeżeli ma się samochód, który jest niestabilny z tyłu, no to można sobie w łeb strzelić, nie? Po prostu tylko tyle, bo faktycznie jest to tor, na którym jeżeli poczujemy się niekomfortowo, szczególnie jeżeli mamy nadsterowność w początkowej fazie zakrętu, czyli wiecie, zaczynamy hamowanie, zaczynamy skręcać, tył nam ucieka, no to jak atakować zakręty, nie? No nie ma opcji, po prostu nie ma opcji atakować zakrętów, więc to jest tor, na którym taką mogę anegdotkę powiedzieć, myślę dosyć ciekawą, jak wygrywałem Monako. Super Cup jako seria, wiecie, jako support event nie ma za dużo treningów, tak? W Monako mamy jeden trening, jedne kwalifikacje, jeden wyścig. W Super Cupie te auta są identyczne, więc szansa na wyprzedzenie, jeżeli nie startujemy z pole position, równa się zero prawie, tak? Jeżeli nie ma awarii nasz przeciwnik czy coś, no to tak jak startujemy, tak dojedziemy, tak? Plus minus jedno miejsce. Więc kwalifikacje są bardzo ważne. I ja akurat miałem ten dobry sezon, tak? Jadąc do Monako byłem już po paru fajnych wynikach, wiedziałem, że walczę o mistrzostwo, to był ten sezon, kiedy zdobyłem wicemistrza i miałem świetnego inżyniera, który właśnie potrafił, no to był gościu, który potrafił ustawić samochód dokładnie tak, jak ja potrzebowałem, nie? I ja mu nie musiałem mówić, co ustawić, bo czasami inżynierowi trzeba powiedzieć, stary, ustaw stabilizator, zmień tam kąty, coś, tylko po prostu ja mu mówiłem, co ja od niego potrzebuję, on wiedział, co trzeba zmienić, tak? Nie musiałem, jakby nie musiałem mu mówić, co zmienić, tylko mówiłem mu, co ja potrzebuję od samochodu. I wtedy zrobiliśmy taki eksperyment w Monako i stwierdziliśmy, że ustawimy bardzo małe kąty pochylenia kół, tak? Wiadomo, w samochodzie wyścigowym staramy się mieć maksymalnie pochylone koła, tak zwany camber, żeby, no bo wtedy przyczepność w zakrętach jest większa, aczkolwiek jeżeli mamy pochylone koła, to jeżeli by sobie to zobrazować, to przy dużym pochyleniu kół, jeśli one tak stoją, wiecie, pod kątem w ten sposób, to powierzchnia, która dotyka podczas jazdy na wprost ziemi jest mała, tak? Czyli przy hamowaniu tej powierzchni stykowej jest niewiele. Monako to jest, tak jak powiedzieliście, wolny tor, nie ma szybkich zakrętów, tak? No możemy dyskutować, czy tam ten zakręt w lewo przed swimming pool jest szybki. Ustawiliśmy sobie bardzo małe kąty i jechało mi się doskonale, tak? Po prostu czułem samochód na treningu świetnie. Wjeżdżam do boksu i mówię do Mario, mówię, stary, jesteś geniuszem, po prostu ten samochód cię tak prowadzi, ja nigdy nie jechałem lepszym samochodem, mówię, no po prostu wspaniały pomysł, mamy małe kąty, nikt na to nie wpadł. On mówi, no stary, zarąbiście ci się fura prowadzi, ale jesteś 13, nie? Mówi, co z tego, że ci super fura prowadzi, jak jesteśmy w dupie, za przeproszeniem, nie? Ja mówię, o kurde, zostało nam tam z 10 minut i wtedy Mario, mój kochany inżynier, bierze klucz i młotek i po prostu odkręca amortyzatory z przodu, bierze młotek i dłuto i zaczyna pukać tym młotkiem w amortyzator, żeby zwiększyć kąty, nie? No coś, czego się nie robi, bo jak się zwiększa kąty, to się zbieżność w ogóle przestawia, wiecie, abstrakcyjna sytuacja, nie do, w ogóle, no, nie do pomyślenia dla żadnego inżyniera, żeby takie zmiany robić młotkiem. Jak tu wiecie, się wszystko ustawia na setne części milimetra, czy tam dziesiąte części milimetra. No i Mario, wyobraźcie sobie, zrobił te dwa uderzenia młotkiem. Ja już nie miałem nowych opon, miałem tylko ten zużyty komplet, który miał 10 okrążeń i zostało mi jedno okrążenie w treningu. I wyobraźcie, że wyjechałem na to jedno okrążenie w treningu i chyba byłem trzeci w treningu, no można by to sprawdzić, drugi albo trzeci, na tym jednym okrążeniu, nie? I okazało się, że wiecie, że to ustawienie samochodu jest mega istotne. No i potem już ustawiliśmy ten samochód na kwalifikacje bardzo dobrze i w tych kwalifikacjach miałem pole position. Dzięki temu wygrałem wyścig, bo w wyścigu jechałem słabo i byłem wolny. Ale startowałem z pierwszego miejsca, miałem pole position o chyba 3000 sekundy albo 4000 sekundy. Ale to spowodowało, ta przedługa historia zmierza do tego, że ta zmiana kątów spowodowała, że ja się nie tylko czułem komfortowo, ale przede wszystkim ten samochód był szybki, ale był cały czas komfortowy. Wyobraźcie sobie, że ja pojechałem kwalifikacje i tak jak jest swimming pool chicane, ta pierwsza lewa, potem jest ten taki prawy zakręt pod boksy. Ja tam na swoim okrążeniu kwalifikacyjnym uderzyłem w bandę po wewnętrznej, jakby atakowałem zakręt i po wewnętrznej odbiłem się od bandy. Kosztowało mnie to może, wiecie, pół dychy, ale i tak dokończyłem to okrążenie, zdobyłem pole position i czułem się tak komfortowo w samochodzie, że okazało się, jak sprawdziliśmy telemetrię, że podczas tych kwalifikacji ja 4 razy uderzyłem w bandę. Podczas 30 minut kwalifikacji dotknąłem bandy, nawet nieświadomie, ale miałem tak to wszystko, wiecie, wyczute, tak się czułem w samochodzie, że byłem w stanie na milimetry jechać każdy zakręt. I teraz przechodząc do Formuły 1, to jest niesamowicie istotne w Monako, żeby kierowca czuł się komfortowo. Nie wiem, jak wypadnie Tsunoda, patrząc na jego, wiecie, na to, jak się czuje w bolidzie na normalnych torach. Nie wiem, no wiecie, no może pojedzie super i będę musiał odszczekiwać swoje słowa, ale no nie czuję się komfortowo i nie wydaje mi się, żeby zaczął czuć się komfortowo. Ciekawe, co zrobi Hamilton, bardzo dobry kierowca w Monako, zawsze radził sobie super, ale też mówi, że nie czuje się komfortowo, szczególnie z hamulcami. Hamulce są bardzo ważne w Monako. No Verstappen tutaj nie spodziewam się, żeby miał słaby wyścig, bo on ma tak samochód ustawiony, że czuje się na pewno, on na pewno czuje się dobrze. I będzie to na pewno wyścig kwalifikacji, tak? Nie wiem, czy już wszedł, powiedzcie mi, oświecie mnie, czy już wszedł ten przepis, że oni muszą zrobić dodatkowy pit stop?
Tak, nawet, pit stopy. Tak?
Dwa pit stopy, tak. No to może trochę ten show nam poprawi, nie? Być może, ale wiecie, ja często słyszę z perspektywy kibica, że no ten wyścig jest nudny. No ja miałem taki wyścig w Supercupie, gdzie startowałem z pole position, przejechałem cały wyścig i dojechałem pierwszy. Nie wiem, czy w całym wyścigu były 3 wyprzedzania. I powiem wam szczerze, że no kibice muszą to przeżyć, bo dla kierowcy ten wyścig jest tak intensywny i tak interesujący i z punktu widzenia bycia kierowcą to jest coś niesamowitego. Ja wiem, że oglądając z boku to się wydaje, że to jest w ogóle nieinteresujące, ale z perspektywy bycia za kierownicą to jest jeden z najbardziej intensywnych wyścigów w sezonie, nie? Po prostu ta precyzja, która jest tam wymagana, brak możliwości popełnienia błędu. Teraz wiecie, mieliśmy wyścigi ostatnio, bo były zmienne warunki, tak? Jak pada w Monako, to już w ogóle jest super interesująco. Więc z perspektywy kibiców ten wyścig nie zawsze jest dobry, ale z perspektywy kierowców, no nie wyobrażam sobie, żeby jakiś kierowca powiedział, że nie chciałby mieć tego wyścigu w kalendarzu.
No ja ten weekend kojarzę generalnie z wieloma różnymi historiami, ale takie jak się go ogląda, to dla mnie treningi są najciekawsze treningi w sezonie. Najciekawsze, bo i to się z roku na rok zmienia, ale teraz już wybitnie od pierwszej sesji treningowej oni w drugiej połowie sesji naciskają i zaczynają szukać po prostu tego czasu i tych właśnie milimetrów przy barierach. I każda kolejna sesja treningowa jest teraz bardziej przegięta, a potem Q3, ostatnie przejazdy, to jest jakiś szok, nie? To, co się tam dzieje na tym torze. No a potem oczywiście ta niedziela i ten... I zazwyczaj.
A też te bolidy są takie wielkie, nie? Wiecie, te bolidy są takie wielkie. Ja nie zazdroszczę im, bo ja ostatnio widziałem te bolid Formuły 1 na żywo, całkiem niedawno, bo wiecie, no nie byłem w tym roku na żywo na żadnej Formule 1, ale zobaczyłem te nowe bolidy i po prostu nie mogłem w to uwierzyć, nie? Co tam się dzieje? No one po prostu łodzie, no ciężarówka, nie? Bus. Bus tylko z aerodynamiką. No one mają, nie wiem jakie one są duże, musiałbym sobie wpisać wymiary, ale one są kosmicznie wielkie, więc no nie spodziewajmy się tutaj wyprzedzania, bo no, słuchajcie, no jeżeli ktoś pozwoli się wyprzedzić na torze w Monako, no to tak jak się pozwoliłby w gokartach wyprzedzić po zewnętrznej, no po prostu, no to jest niewybaczalny błąd, no nie wolno pozwolić się wyprzedzić w Monako, no nawet jak ma się samochód 3 sekundy wolniejszy, nie ma takiej opcji, no po prostu, jak się nie popełni błędu, to kierowca z tyłu nie wyprzedzi.
To teraz jak powiedziałeś, to na pewno się to wydarzy, żeby było równo, to ja nie lubię wyścigów w Monako, rozumiem wszystko, trzeba tam być, sobota, nie, dla mnie to ja jestem team Monako out. Dobrze, Kuba, teraz zabawimy się w obstawianie, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej, wróżenie z fusów, czyli poprosimy o 3 pierwsze miejsca, czyli podium Grand Prix Monako 2025, zacznę ja, bo już sobie o tym pomyślałem. Pierwszy Max Verstappen, drugi George Russell, trzeci Charles Leclerc. Na ostro idę.
Wow.
Czarku?
Mówcie Zary, bo ja sorry, ja muszę pomyśleć, no.
Ja Piastri, Norris, Lasa.
Kurczę, no. Też powiem Piastri na pierwszym, chociaż to, co Verstappen odwala, no ale dobra, niech będzie Piastri. I żeby nie było tak samo jak wy, to powiem Leclerc i powiem Verstappen. No może akurat coś
się wydarzy. Mam jakieś niejasne przeczucie, że będzie jakaś zdeszka w McLarenie. Zobaczymy. Możliwe, że będzie tak bardzo niejasne, że się nie wydarzy. Mam jeszcze do ciebie, Kuba, jedno pytanie na koniec, ponieważ dręczy mnie ono od dłuższego czasu, kiedy wiedziałem, że się spotkamy. Czym się różni samochód Porsche Super Cup od samochodu Porsche, który mogę sobie pójść kupić w salonie? Oczywiście wiem, że pewnie nie masz aż takiego ekranu i infotainment i tak dalej, i zestawu audio, ale jak bardzo jest wielki przeskok? Czy to... Oddam ci głos.
Ja zacznę tylko.
Proszę bardzo.
To, co mi zawsze zachwycało, bo też oglądałem z bliska te kategorie, jak Kuba startował, widzieliśmy się w każdy weekend tak naprawdę, to co mi zachwycało, to to, że z jednej strony patrzysz na to Porsche takie 911, nawet zwyczajne, które jakby od GT3 to jest w ogóle dwa zupełnie inne samochody, ale patrzysz na... Kuba w ogóle zna świetnie te auto, bo Kuba złożył sam kilka takich samochodów.
To fakt.
Tak. To zawsze mi zachowało to, że z jednej strony masz ten samochód marzeń, który się wydaje taki drogi, tutaj wiesz, to Porsche, a z drugiej strony oni wyjeżdżą na ten tor tymi kapowkami, które są droższe, prawda, niż te zwykłe.
Oczywiście.
I to, na tym torze to jest tani samochód, nie? Po prostu taki...
Tak jest.
Jeden z tańszych, jaki możesz się ścigać, to jest niewiarygodne.
Ale złożyłeś jak to... youtuberzy z Indii, że kleją z takich tektur i wiesz...
Nie, wiesz co, kupiłem kiedyś Porsche po zalaniu, to był mój pierwszy samochód, kupiłem Porsche, które było zalane i razem z moim kolegą Łukaszem, którego serdecznie pozdrawiam, który zresztą był moim mechanikiem w Porsche Super Cup z Polski. Pozdrawiam Ksawego.
Też pozdrawiam.
Cezary też znam, wszyscy się lubimy bardzo. Zresztą Łukasz cały czas pracuje w motoparku. I przy
Formule 3. Ze 2 lata temu na torze.
No tak, tak. Cały czas jeździ dla Timo. Wracając do tematu. Słuchajcie, to jest tak, że to, co powiedział Cezary, jest fajną uwagą, to znaczy kierowca wyścigowy ma w głębokim poważaniu, ile ten samochód kosztuje, nie? Dla niego to jest, wiecie, to jest narzędzie pracy. No jak go rozwala, to oczywiście no nie jest zadowolony, no bo wie, że to są koszty. Ja na szczęście miałem to szczęście w życiu, że miałem tych kraks mało po prostu i na szczęście tych samochodów dużo nie zdłumowałem. Ale też Cezary, musisz wiedzieć jedną rzecz, że Porsche ma bardzo preferencyjne ceny na części do wyścigów. Na przykład w moich czasach, i to jest bardzo ciekawa rzecz, myślę. Jeżeli była taka, jeżeli był crash, który wymagał wymiany karoserii, to ta karoseria kosztowała tylko i wyłącznie 8000 euro. To było, wiecie, no, żadne pieniądze, umówmy się, dla zespołu. Porsche zależało na tym, żeby te samochody, wiecie, nie były wyklepane na taśmę klejącą i żeby, wiecie, nie były tam z toną szpachlu, który odpada przy 200 na godzinę. Więc Porsche mówiło, dobra, rozwaliłeś karoserię, to po prostu oddaj starą, a my ci damy nową za 8 albo 12 tysięcy euro. Więc wiecie, to był relatywnie nieduży koszt. No, czasami to się opłacało wymienić tą karoserię dla świętego spokoju niż naprawiać ten samochód, no bo wiecie, naprawianie to zawsze nie wiadomo, czy prosty do końca, czy sztywność ma taką, no bo to wiecie, to ścigaliśmy się w Porsche Super Cup naprawdę na, ja pamiętam takie najbliższe kwalifikacje na Hockenheim, to ja byłem 13 i miałem chyba 2,5 do pierwszego, tak? No to były takie, to była naprawdę, Cezary, pamiętasz, to była równa stawka, bardzo wyrównana i tam tak. nie było opcji, że 0,3 sekundy i byłeś drugi, więc Porsche zależało na tym, żeby te ceny, żeby te części eksploatacyjne były bardzo tanie, tak? I żeby na wypadek jakiejś awarii, wiecie, dla Porsche... Oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby ten samochód się zepsuł, żeby on wyglądał na koślawy, żeby wiecie, no to jest przede wszystkim reklama marki, tak? Porsche nigdy w historii Super Cupu nie zarobiło na tym, że ma te wyścigi przy Formule 1. Oni tyle płacą za licencję, żeby być tą kategorią przy Formule 1, że oni do tego co roku dokładają, więc to jest tylko i wyłącznie wizerunek, tak? Ich nie obchodzi, kto tam wygra, wiecie, ich nie obchodzą ci te zespoły, im obchodzi to, żeby było dużo zawodników i żeby było dobre wyścigi, tak? I żeby te samochody dojeżdżały do mety. Więc one nie są drogie w naprawie, w przeciwieństwie do GT3 na przykład, tak, gdzie jest absurd. Ja miałem, wiecie, no jechałem teraz dwa lata temu Astonem Martinem, wymiana tylnego skrzydła kosztowała 20 tysięcy euro, nie? Gdzie cała karoseria w Porsche to było, przypominam, tam, nie wiem, 8. Ale jeśli chodzi o twoje pytanie a propos różnicy, silniki są generalnie praktycznie takie same. To jest silnik z drogowego GT3, on jest prawie nie do zarżnięcia, za przeproszeniem. Te silniki są doskonałe, oczywiście Porsche robi pewne małe zmiany, ale to są zmiany kosmetyczne. Karoseria jest dużo bardziej sztywna, ma zupełnie inną klatkę bezpieczeństwa niż GT3 RS nawet, czyli jak mamy, porównujemy do GT3 RS-a, który jest najbliżej, powiedzmy, tej kapówki, no to jest zupełnie inna klatka bezpieczeństwa, zupełnie inna sztywność nadwozia. Największą różnicę oczywiście robią opony, nie? No bo to jest coś, ludzie często nie doceniają, czasami wiecie, czasami się pojawia na torze, to jest taka trochę anegdotka, nie, ja nie, że się z kogoś śmieję, tak, ale chcę tu do wszystkich powiedzieć, że jedyną rzeczą, którą ma kontakt z ziemią w samochodzie wyścigowym są opony, a bardzo często jadę na przykład, przyjeżdżam sobie na track day i ktoś ma GT3 RS-a za 1,5 miliona, dołożone karbonowe koła za 100 tysięcy złotych i zużyte opony, nie? I się pyta, co zmienić w samochodzie. Ja mówię, stary, zmień opony i nic więcej nie potrzebujesz, nie? Weź nawet lepsze używki i nie kombinuj z ustawieniem auta, bo jak masz zużyte opony, to nie ma znaczenia, jakie ty masz skrzydło, hamulce i tak dalej. I opony typu slick po prostu dają kosmiczną przyczepność w stosunku do jakichkolwiek drogowych opon, nawet tych Cup 2R, na których bite są wszystkie rekordy na Nordschleife. No i dużo jest różnic takich, że jednak samochód drogowy no jest trochę na pokaz, nie? Więc tu ma wlot powietrza, który jest w sumie niepotrzebny, tu ma karbonową maskę, która jest niepotrzebna, karbonowy zderzak, który jest niepotrzebny, bo wiecie, w skali całego samochodu daje 3 kg, no ale jak chce się kasować dużo kasy za samochód, no to wiecie, no jak kupujemy samochód na drogę, no to te gadżety nas interesują, tak? A samochód wyścigowy przede wszystkim ma być łatwo naprawialny, szybko te części mają być do wymiany czy do naprawy, więc bardzo często te części, które w samochodzie drogowym są z karbonu, to w samochodzie wyścigowym są po prostu z jakiegoś tam tworzywa, tak? Po prostu. One są lekkie, one nie są aż tak wytrzymałe, nie muszą być tak wytrzymałe. No ale mówię, największą różnicą są na pewno opony i to, co na pewno trzeba Porsche oddać i to muszę powiedzieć już z perspektywy, wiecie, ścigania się wieloma autami GT3, że no Porsche są generalnie niezawodne, nie? No oni po prostu potrafią te samochody tworzyć tak, że te samochody są zawsze szybkie, zawsze niezawodne, dosyć trudne w prowadzeniu, mimo wszystko, bo ten silnik z tyłu fajnie marketingowo brzmi, ale to nie jest idealna sytuacja, umówmy się. No, tak, zawsze moim ulubionym autem GT3 był Audi R8 z silnikiem centralnym i ten samochód prowadzi się po prostu cudownie. Porsche się prowadzi dobrze, ale no, wymaga jakiegoś tam szczególnego stylu jazdy, ale na pewno to są bardzo dobre samochody wyścigowe i jak zobaczycie nawet na Nordschleife, to tam jest cała kategoria samochodów kapowych, gdzie w zasadzie te kapówki, które jeżdżą w Super Cupie, ścigają się po Nordschleife, robią wyścigi 24 godziny. Tłuchnie się, że są kierowcy, którzy potrafią przejechać cały sezon, czyli przejechać, ja wiem, 80 godzin wyścigów NLS i 24 godziny na jednym silniku, na jednej skrzyni biegów, gdzie wiecie, no to się robi, to wyścig 24 godziny to jest 5000 kilometrów tam, 4000 kilometrów około, nie? No cały sezon to jest, nie wiem, 12 czy 15 tysięcy kilometrów i te samochody nie wymagają żadnych napraw, tak? To nie jest oczywiście zgodne ze sztuką, bo sztuka mówi, że tam skrzynia biegów, nie pamiętam, co 30 godzin musi mieć renowację, czy co 50, no ale wiecie, no nikt cię nie zmusi, tak? Tracisz tą gwarancję, nazwijmy to, ale jeździć możesz i ludzie tak jeżdżą i te samochody są naprawdę w super stanie. Ja mam, powiem wam też taką ciekawostkę, jak zaczynałem jeździć na Nordschleife, to poznałem takiego ciekawego kierowcę Sebastiana z Francji, który miał drogowe GT2 RS, tak? 700 koni, top, tam jest chyba tak, no ale 700 koni z 3,8 litra, tak? Jak się nie mylę. Więc no wiecie, bardzo wysilony silnik, wysilana skrzynia biegów, tylko napęd na tył. On na Nordschleife zrobił 50 tysięcy kilometrów i nie miał żadnej awarii tego samochodu poza łożyskami, które wysiadały. 50 tysięcy kilometrów drogowym GT2 RS-em na Nordschleife i gościu jeździł bardzo szybko, naprawdę, no kilka sekund wolniej ode mnie, to nie jest tak, że on tam, wiecie, oszczędzał. No takie samochody buduje Porsche, nie robimy im trochę reklamy teraz, ja wiem, nie mamy za to płacone.
No, zasłużenie.
Ale to im trzeba przyznać, no ja nie znam innego samochodu, może poza AMG GT Black Series, tak, Mercedesem, którym dzisiaj bym po prostu wiedział, że jak wezmę go na Nordschleife, to mogę nim zrobić, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów, wymienię hamulce, wymienię, nie wiem, oleje co jakiś czas i tyle. Najlepsze było to, że jak się go pytałem, jak często wymienia olej, on mówi, Kuba, no tak raz na sezon co 15 tysięcy kilometrów. Wiecie, tam ludzie wymieniają olej co 2000, co wyjazd na tor i tak dalej. On po prostu jeździł zgodnie z książką i mówi, no żadnych awarii nie miał. Także no dobre są te auta, po prostu są dobre. Czy mamy jeszcze 2 minuty, bo ja mam do was takie jedno ciekawe pytanie może. Jakie jest wasze zdanie na temat tego, dlaczego nikt sobie nie może poradzić z Verstappenem? Bo ja też mam swoje jakieś tam zdanie i myślę o tym dużo. Dlaczego nikt nie może, mam na myśli, dlaczego jego teammates nie radzą sobie w jednym zespole? Dlaczego ci teammates są wymieniani i oni sobie nadal nie radzą? Co o tym myślicie?
To ja zacznę od takiego oczywistego, które się pojawia po prostu wszędzie, że ten samochód jest tak bardzo zrobiony pod Maxa, a Max jeździ tak wyjątkowo, to co Albon opowiadał w podcaście, że porównywał to do czułości myszki, że jak sobie ustawisz myszkę na najwyższą czułość, to jak nie jesteś do tego przyzwyczajony i zrobisz mikroruch, to ten kursor ci leci na cały ekran. Tylko że jeżeli opanujesz to, no to możesz działać o te ileś tam sekund szybciej, tak, bo masz ten krótszy ruch. Więc moim zdaniem, czy też zdaniem ogółu w internecie, jest to kwestia tego, że jest to tak wyspecjalizowany samochód pod niego, ale coś czuję, że nie o to ci chodzi.
Mi się wydaje, że to jest tylko półprawdy. On jest niewyspecjalizowany pod Verstappena, tylko on został rozwinięty w takim kierunku, w którym przy Verstappenie ludzie, którzy konstruują w ten sposób, osiągają największą prędkość, a Verstappen na tym panuje. Plus Verstappen nie lubi odposterownych, więc to mu bardzo pomaga, że ma ten właśnie pointy, bardzo, bardzo taki wrażliwy przód, więc faktycznie jest to część prawdy, ale wydaje mi się, że druga część prawdy tkwi w tym, że on jest po prostu takim ultrakompletnym kierowcą, że on po prostu wszystko pokryty i że żyje wyścigami. To jest facet, który nie ma słabych stron. Mimo tego na przykład, że jest kierowcą impulsywnym, że potrafi się wkurzyć, dla większości kierowców, jeżeli ma taki charakter, że traci energię na to, że się denerwuje, to jest już jakiś, to jest jego wada, tak? To jest coś, na czym po prostu traci czas, a on nie. A on po prostu na tym tylko zbiera siłę, więc wydaje mi się, że ponad jego wybitnym życiem samochodu i tym, że trudne auto potrafi opanować to, które dobrze skręca, jest po prostu tak cholernie dobry w wyciąganiu wszystkiego w każdej sytuacji, w rozumieniu wyścigu, ale też właśnie w tych tysięcznych sekundy. Ja uważam, że kwalifikacje są super fajną sesją, bo tam to jest niewiarygodnie dla mnie, że kierowcy mogą walczyć o setnej tysięcznej części sekundy. Niezależnie od kategorii, to ja to najbardziej podziwiam. I nawet w tych momentach, w tych sesjach on wyciąga to właśnie, to musi być frustrujące dla teammate'a, kiedy patrzy, wydało mi się, że przejął dobre okrążenie, patrzę, a on tu kurde pół dychy wyciągnął, tu dychę, w ogóle tu nawet 15 tysięcznych, a mu się wydawało, że pojechał to optimum. Po prostu najlepszy kierowca.
A teraz Kuba Giermaziak wytłumaczy
no, państwu. Ale jak... Nie. Ja podzielam obie wasze teorie i też się nad tym zastanawiam, bo tak jak powiedziałem, na pewno moją słabością jako kierowcy, bo to już mogę mówić w czasie przeszłym, było to, że ja byłem raczej takim teammate'em Verstappena, który lubił mieć samochód ustawiony pod siebie, ale miałem tą przewagę, szczególnie jak jeździłem w Porsche Super Cup, że zazwyczaj byłem tym wiodącym kierowcą, więc jak ja ustawiłem samochód pod siebie, to mój teammate miał problem, a nie ja miałem problem. byłem kierowcą, który też lubił samochody podsterowne, więc też bym się nie dogadał z Verstappenem. I to, co powiedział Cezary, uważam, że jest... Nie... Znaczy, to, co powiedział Albon, też oglądałem i ja się z nim zgadzam, ale generalnie w teorii samochód, który powinien być najszybszy, to jest taki, który jest nadsterowny, który jak skręcam, to on zawsze pojedzie tam, gdzie skręciłem. Tylko że jest niesamowicie mała ilość kierowców, którzy są w stanie nad takim cyrklem tak panować, nad samochodem, który jest tak pointy. I to, co powiedziałeś, Cezary, zgadzam się z tym w 100%, że też na to patrzyłem z boku i mówię, kurde, no kiedy oni znajdą mu teammate'a, który mu dorówna, i musieliby znaleźć kogoś, kto tak samo jest porąbany na punkcie nadsterowności i tego przodu jak on i potrafi nad tym zapanować. I co więcej, bo to, co powiedziałeś, niesamowite kwalifikacje, zawsze, mimo nawet jak się powkurza na radiu, to nerwy trzyma na wodzy i jeszcze dodatkowo super zarządza oponami, nie? No kurczę, jeszcze na dodatek potrafi wycisnąć z opon więcej okrążeń niż wszyscy. I ja miałem takiego teammate'a, oczywiście może nie ten kaliber kierowcy, ale podobny, czyli Shona Edwardsa, bo to był też kierowca, który niesamowicie lubił samochody nadsterowne. Po prostu kosmicznie potrafił sobie poradzić z samochodem, którym ja nie byłem w stanie jechać, i mówię, ludzie, ja się będę obracał na każdym zakręcie, dajcie mi coś bardziej podsterownego. To on tym jechał. I właśnie przypomniałem sobie o nim, jak myślałem o Verstappenie, że to jest kierowca, który to jest po prostu mokry sen konstruktora samochodów. Nie? Mokry sen, bo oni konstruują samochód, tak jak powiedziałeś, Cezary, tak jak w teorii on powinien być najszybszy, i dostali gościa, który potrafi to okiełznać, bo 99% kierowców nie potrafi tego okiełznać. Nie? Nie będzie potrafić. Nawet jak niektórzy będą potrafili w kwalifikacjach przy nowych oponach, które pokrywają, tak jak powiedziałem, nowe opony pokrywają wiele niedoskonałości samochodu, no to nie chodzi o to, że on sobie radzi, tylko on po prostu jeszcze skubany. Ja mam wrażenie, że dopiero od tego sezonu wszyscy zaczynają sobie zdawać sprawę, jak wielkim on jest talentem, bo wszyscy wiedzieliśmy, że jest talentem, tak, ale wszyscy myśleliśmy, dobra, no ten, jeszcze wiecie, jak były takie wyścigi, że Perez, no wiecie, teraz jak się patrzy na Pereza, to się okazuje, że on był, kurde, wymiataczem, nie? Że Perez to był jedyny, który jeszcze czasami z tego Verstappena pokonał. No bo wiecie, no były momenty, że Perez był na równi z punktacji z Verstappenem, okej, szczęście, nieszczęście i tak dalej, ale no teraz ci kierowcy to się trochę ośmieszają i ja myślę, że to jest połączenie tego, co powiedzieliście oboje. No, samochód jest niesamowicie trudny, a gościu jest wybitny i samochód jest stworzony bardzo, bardzo teoretycznie i nie musi być dostosowany do kierowcy, ale to, o czym trochę powiedziałem na początku, już kończę, żeby nam tutaj czas nie uciekł, że mimo wszystko w każdej kategorii wyścigowej to jest lepsza sytuacja, jak mamy jednego kierowcę, który jest liderem. To jest po prostu dla zespołu dużo prostsze i robienie sobie takich krzyżówek, jakie teraz ma McLaren, że oni mają dwóch kierowców, którzy chcą ze sobą walczyć i dać Team Orders, nie dać Team Orders, przepuścić, nie przepuścić, no kto ma kogo holować na Monzy, bo wiadomo, są tam różne zasady i tak dalej, jest dużo trudniejsze niż jak mamy takiego Verstappena. Okej, no jest 0,5% szansy, że złamie rękę i nie pojedzie trzech wyścigów, ale no nie będziemy, wiecie, no nie buduje się zespołu Formuły 1 na wszystkie ewentualności, tylko buduje się na to, żeby wygrać tego mistrza świata indywidualnego. I zobacz, Cezary, ja wiem, że ty nie masz za dużo szacunku, znaczy nie, że nie masz szacunku, ale nie byłeś fanem Vettela, ale Vettel też wygrywał w sytuacji, gdzie po prostu zespół stawił na niego, tak? To było jasne. Zespół chciał, żeby Vettel wygrał, no i dzięki temu wygrali te cztery, tak? Mistrzostwa świata miał Vettel, jak się nie mylę. Tak. No bo gdyby może stawiali na obu, to może by nie mieli czterech, nie? Nie wiem. I kurczę, no Ferrari było to samo i jednak ci, którzy mieli te serie wygrywania tych mistrzostw świata, w końcu stawiali na, no Bottas też był, mimo że jeździł ze mną w zespole, lał mnie jak chciał w juniorskich kategoriach, no był przystawką dla Hamiltona, no nie oszukujmy się, no był doskonałą przystawką. No, wszyscy się dziwili, po co go Wolf tak długo trzyma, no po to go trzyma, bo on chce wygrywać z Hamiltonem mistrzostwa świata, on nie potrzebuje wygrywać z różnymi kierowcami mistrzostw świata, to nie są mistrzostwa świata w jak największej różnorodności zdobywania mistrzostw świata różnymi kierowcami, tylko na końcu się liczy tym, żeby zdobyć to mistrzostwo świata i te zespoły, które mają za przeproszeniem jaja postawienie na jednego kierowcę, nie mają wielu problemów, nie? Rozwiązują sobie mnóstwo problemów, które taki McLaren teraz ma. Po prostu, no także fajnie, fajna rozmowa w ogóle, dziękuję Wam bardzo, bo trochę mogłem sobie o tych wyścigach też pomyśleć, przygotowując się do tej rozmowy i wrócić do tych czasów, no.
My dziękujemy, Kubo, było naprawdę super. Przyznam się, że spełniłeś moje oczekiwania, bo ja znam Cię trochę i wiem, jaki Twój w Tobie potencjał. Zawsze mi się z Tobą super gadało. Od pierwszego spotkania, jak się spotkaliśmy, miałeś 16 lat chyba, jeszcze jeździłeś w Formule Renault 2.0, I od razu to, co było wyjątkowe w tobie, już nawet zanim widziałem, jak jedziesz, to byłeś jedną z bardzo, bardzo niewiele osób, które wiedziało, o czym mówię, jak mówię o wyścigach, łącznie z innymi kierowcami wyścigowymi, więc po prostu dziękuję ci za co.
Bardzo
dziękuję
mi miło.
Ci za to, że teraz się podzieliłeś tym.
Tak, szalenie ciekawa rozmowa również dla mnie i to spojrzenie twoje i wszystkie ciekawostki też bardzo dziękuję. Jako prowadzący podcast, ale też jako człowiek zatrzymam sobie parę tekstów też prywatnie. Naprawdę super rozmowa i podsumowując jeszcze o Verstappenie, ktoś napisał, że potrzebuje nowych hejterów, bo ci starzy zaczynają być jego fanami.
No, ale powiem wam, że ja też nie wszystko... Wiecie, z Verstappenem jest taki... trochę to jest taki case Hamiltona, tak? Hamilton w seriach juniorskich mega faworyzowany, tak? No pamiętamy, Cezary, to nasze czasy oglądania wyścigów, gdzie tak. Hamilton miał... Wiecie, w tych seriach juniorskich typu teraz już Formuła 2, kiedyś GP2, 5 koni więcej i wygrywasz Mistrzostwo Świata i dziękuję, bo to takie różnice były tak. Równe. Ale zobaczcie, że ten Hamilton może poza stylem ubierania, nie do końca, który mi odpowiada, to bardzo dojrzał jako człowiek, jako kierowca. I z Verstappenem też mam wrażenie, że ludzie na początku go odbierali jako takiego trochę rozwydrzonego dzieciaka. Każdy na niego patrzył trochę jak na, nie chcę powiedzieć dziwadło, ale na taki no ewenement wyścigowy. Gościu, który sprawiał wrażenie, że ma mało pokory. A teraz się okazuje, że on naprawdę ma tej pokory bardzo dużo, tylko po prostu jest taki dobry. I trochę był tak. Podobny case z Hamiltonem. Nie? Hamilton też miał mało pokory, ale potem no, też dowiózł wyniki. Nie? No, nie można mówić, że wiecie, no, wiadomo, Hamilton wygrywał w super bolidzie, ale ja też zawsze mówię, że no, nikt nigdy Mistrzostwa Świata w słabym bolidzie nie wygrał. No, nie zdarza się to, żeby w Mistrzostwa Świata Formuła 1, nie wiem, w ostatnich 20 latach wygrać w słabym bolidzie. No, nie ma takich. Można wygrać w nie najlepszym bolidzie, ale nie wygrywa się go w słabym. I kurczę, no Verstappen, ja też nie byłem jego olbrzymim fanem, ale teraz jak na niego patrzę, to sobie myślę, co za wiecie, jakie mamy szczęście, że mamy takiego gościa, nie, i że go oglądamy, i że on przesuwa te granice, i nawet jak myślę o tym Nordschleife, na którym ja się ścigałem i naprawdę jeździłem dużo, to ja się tak ucieszyłem, mówię, zobaczcie, bo Nordschleife już, kurde, sorry, że tak, mam nadzieję, że nie, wiecie, nie za chaotycznie mówię, nie za długo, ale tak z perspektywy kierowcy, na tym Nordschleife, nie wiem, jest taka dziesiątka kierowców, którzy wszyscy wiedzą, że oni są po prostu najlepsi i jakie auto by im nie dać, to oni będą bili te rekordy i tak dalej, i tak dalej. Nagle przychodzi Verstappen i mówi, no, wam się wydawało, że jesteście najlepsi, a ja teraz tutaj na pierwszym treningu wam pokażę, jak się jeździ samochodem. Zresztą teraz ciekawy przykład Schwarzmana, pole position Indy 500. Fajny czarek komentarz, że pokazaliśmy Amerykanom, gdzie są ich wyścigi versus europejskie. To tak samo Verstappen pokazał całej ekipie na Nordschleife łącznie ze mną, no, gdzie jest Formuła 1, a gdzie są inne kategorie, no, i gdzie jest mistrz świata Formuły 1. No, fajnie, to są takie fajne przykłady, gdzie są lekcje pokory dla wszystkich i wydaje mi się, że to wiecie, w sporcie mamy, to jest taki, wiecie, nie wiem jak go porównać, ale to jest taki Mohamed Ali, Usain Bolt, Formuły 1, po prostu zdarza się rzadko i cieszmy się, że możemy gościa oglądać, bo nie wiadomo kiedy się następny trafi.
I cieszmy się, że właśnie też tak próbuje, nie? Bo nie wszyscy przecież kierowcy Formuły 1 szukają tych wyzwań, a jednak on idzie i właśnie tak jak powiedziałeś, pokazuje, co to znaczy mistrz świata w Formuły 1. Dziękujemy ci bardzo.
Dzięki.
Życzymy bardzo. Ciekawego Grand Prix Monaco 2025, wyjątkowo. I co? Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy i do zobaczenia.
Również. Dzięki, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Thank you.